Panowie, 13 odcinek Shufflecasta rozpoczynamy. Dzisiaj mamy, właściwie to, które my dzisiaj mamy, zaraz wam powiem. 11 lipca, czyli sobota, już jutro będzie można usłyszeć ten odcinek. Dzisiaj porozmawiamy o... Najpierw chcę wiedzieć, Danielu, jak było na Openerze?
O Jezu, to były najlepsze, no bo ja byłem tylko na dwóch dniach, na środę i na piątku. No. To były najlepsze dwa dni koncertowe w moim życiu. Ja usłyszałem tyle genialnych zespołów. Ja nadal, jak teraz patrzę na opaski, które mam na ręce, to właśnie te wszystkie... Dwie opaski. Tak, i te wszystkie wspomnienia tak do mnie wracają z tych koncertów. Jeszcze jak słucham sobie piosenek, które tam... Nie, to...
No słyszymy, że już płaczesz. No,
nie
spoko,
do opisania. Było zajebiście.
Rozumiem. Dobra.
Tylko piwo Bartek, było drogie.
Ty też gdzieś w wyjazdach byłeś, co nie?
Tak, ja miałem openera 7-dniowego. Zacząłem bić we wtorek, wytrzeźwiałem w poniedziałek.
Dokładnie tak. No ja openera nie miałem, a miałem mieć, ale to jest long story. Nadrobię kiedy indziej. No okej, panowie, no to przejdźmy do pierwszego tematu na dzisiaj. Zaczniemy w ogóle od sobie takich luźnych tematów z cyklu Dzieje się, czyli to, co nas, nie wiem, albo ruszyło w zeszłym tygodniu, albo w technologii zainteresowało. Mam tu wpisany popsuty Chromebook Daniela. Weź mi wiem, pokazywałeś, że Chromebook ci się popsuł. Powiedz coś więcej, bo widziałem, że z Acerem dyskutowałeś trochę na Twitterze.
Tak, to znaczy... To mi się działo już jakiś czas temu z Chromebookiem, tylko wcześniej to nie było aż tak uciążliwe i nie pokazywało się tak często. To znaczy, jeżeli ustawię mniejszą jasność na Chromebooku niż jakaś tam, to wtedy ekran zaczyna zamieniać się w jeden wielki artefakt i przestaje kompletnie reagować na jakiekolwiek polecenia. Wcześniej miałem coś takiego tylko na najniższym ustawieniu jasności, dlatego to, nie wiem, widziałem to może raz i myślę, że to jest jakiś błąd systemu, coś takiego i nie zwracam na to uwagi, ale teraz to znacznie się pogorszyło i już jak nawet, no nie wiem, jak ta jasność jest wysoka i tak zejdę o jedno oczko w dół tej jasności, to wtedy ten ekran już przestaje reagować. I właśnie już jest to w takim stopniu, że muszę go wysłać do serwisu, bo nie jestem w stanie pracować na nim w nocy, bo ten ekran jest tak jasny, że po prostu mi się niewygodnie pracuje. Właśnie będę musiał go odesłać.
No ale to myślę, że to jest taka rzecz, że oni muszą naprawić, no to jest typowo...
Tak, tak, no
już... Sobie zepsucie się matrycy, no
tak,
i tyle, no.
Tak, już
nie zalałeś jej nagle.
Tak, no. nie upadł mi, nie zalałem nic. Ja już pisałem z serwisem Acera i to się kwalifikuje do naprawy.
Dostaniesz Full HD, czy nie?
Raczej nie, ale chciałbym. Nie wiem, może napiszę, że ej, słuchajcie, bo muszę Chromebooka odesłać, a ciężko mi się z nim rozstawać, weźcie mi i wyślijcie na testy Full HD. No weź.
Aczkolwiek to już było bardzo mocno testowane, ale...
Albo spróbuj dopłacić.
A nie, wiesz co, raczej nie.
No, raczej spoko. No dobrze. Wyślij, dawaj znać, jak będzie szedł temat. Dobra, spoko. Panowie, ja miałem ostatnią okazję pobawić się z Samsungiem Galaxy S6 Edge. I rzuciło mi się w oczy jedna rzecz. Nigdy w życiu bym tego telefonu nie kupił. Jest z gruntu zły. A wiecie, co w nim jest złe? Już wy wiecie, bo już wam powiedziałem, co uważam, że jest złe. Ale słuchacze nie wiedzą. Mianowicie, po wzięciu tego telefonu w dłoń, okazuje się, że te boki są tak ostre...
Ale to ja już mówiłem to, jak już wtedyśmy rozmawiali o S6.
No dobrze, ale ja chcę jeszcze powiedzieć, że to jest też moje wrażenie teraz, kiedy już praktycznie że zgadzam się z tym absolutnie, bo ciężko było mi się zgodzić z tym, co mówił wcześniej Bartek. W którym odcinku Shufflecasta to powiedziałeś? No
nie wiem.
To był jeden z pierwszych odcinków.
Maleńki, no.
Zaraz sprawdzę.
No, sprawdź później, przesłuchaj wszystkie, proszę, proszę.
Ale nie, ja to robię.
No, mam nadzieję, to inaczej niż Daniel, bo Daniel słucha okazjonalnie. Natomiast mówiąc, wracając już tak na serio, tak, moim zdaniem ten telefon, tak jak Bartek powiedział w jednym z wcześniejszych odcinków, to jest w ogóle jakieś zło totalne. Ja w ogóle nie rozumiem, jak to można trzymać naprawdę, że komuś to nie przeszkadza. I nie wydaje wam się, że tak łatwo spieprzyć jakąś rzecz, w sensie dla mnie to powoduje, że tego telefonu nigdy bym nie kupił, bo nigdy nie byłby dla mnie przyjemny w korzystaniu. Musiałbym wymyśleć jakieś metody, żeby w ogóle on był jakiś przyjazny dla mnie, tak? Bo system systemem, ale zła budowa naprawdę może zepsuć ci przyjemność korzystania.
Wydaje mi się, że w pierwszym odcinku to było.
No.
Dawno temu.
Ja powiem tak, że S6 Edge też bym nie chciał używać ze względu na te krawędzie, bo tak, to niewygodnie się trzyma. Fakt, to wygląda fajnie, ale to jest raczej właśnie taki bajer, żeby zachęcić ludzi, których po prostu interesują takie ciekawostki, że wow, to ma zakrzywiony ekran, jak to świetnie wygląda i tak dalej. Bo tak, to naprawdę fajnie, że wygląda na żywo, ale ja bym wolał tą wersję flat ze względu na tą taką pewność chwytu. Chociaż zaraz jakiś PR-owiec Samsunga, nie powiem kto, czepiłby się, że to się dobrze trzyma i po prostu trzeba się przyzwyczaić, jak do każdej
technologii. Tak, nie, to nie trzeba się przyzwyczaić, wiadomo, albo źle trzymasz.
Albo że źle trzymasz, no.
Tak, dokładnie. Ja powiem tyle. Mi się S6 po ostatnim filmie Mateusza Gryca, nie wiem, czy oglądaliście.
Tak, tak. W ogóle pozdrawiamy, świetny materiał.
Jeszcze raz, panowie, bo ja was nic nie zrozumiałem. Aha, okej. Okay. Dobra.
Ale jakby problemem jest to, że kurde, nie podoba mi się to, że port na przykład na dole do ładowania nie jest obkręcany. Wiecie co, to i to nie chodzi o iPhone'a, broń Boże, nie chodzi o iPhone'a, tylko chodzi o to, że to jest naprawdę mega wygodna sprawa.
Okej, okay, ale to no jest tak, ze względu na użytą technologię i jak teraz się USB Type-C pojawia w telefonach z Androidem, to Note 5 na 100% będzie miał już tego typu złącze. I to jest...
Z tego co widziałem po przeciekach, to nie.
To jak nie, to będzie najgłupszy ruch w historii Samsunga. No.
Widziałem rendery, jeszcze chyba kadowskie, które pokazywały, że nie.
Znaczy, wiesz co, ja ci mogę pokazać te rendery, pokazać je komuś z Samsunga i ten ktoś z Samsunga wyśmieje i powie, że będzie... Nie będzie tak, co by, nigdy. I w większości mają rację ci z Samsunga. Jak były przecieki dotyczące S6, to żaden z nich się nie potwierdził. Te pierwsze.
Znaczy, ja się nie przywiązuję do żadnych przecieków, wiesz, ja rozumiem jakby, że się nie potwierdzają, tylko...
Potwierdzają się tylko te dotyczące
iPhone. S6 moim zdaniem jest, znaczy iPhone jest i tak lepszy, ale S6 jest fajnym telefonem, który ma jakiś tam potencjał. Gdyby nie ta bateria, która podobno starcza na 3 godziny max, to już w ogóle byłoby...
Tak jak w iPhone'ie.
No u mnie starcza na 10 godzin.
Ale ty masz S6 Plus. Znaczy 6 Plus, 6 Plus.
6 Plus, czyli bateria ekstra, tak?
No.
I no dobra, mojemu ojcu, który ma 6, starczy na 7 godzin.
No, spoko.
Więc wiesz, to jest i tak dużo.
Znaczy jestem ciekawy, jak będzie w 6S.
Ja też jestem tego ciekawy w ogóle. Akurat, ale to jest inny temat, ale jakby chodzi mi o to, że... no, szkoda, że takie rzeczy nie są zrobione, wiesz, bo to jest tak, że ten telefon mógłby mieć naprawdę... już, bo mógłby być takim finalnym produktem. A jednak jest tak, że będziemy czekać następnego roku na ten port na dole, będziemy czekać na baterię. Będziemy czekać na to, ale to już nie jest moja, to nie jest wrażenie z autopsji, ale jakby będziemy czekać na to, żeby to, co powiedział Mateusz w swoim filmie, ten telefon się nie grzał. Tak, słyszałeś o tym?
Tak, tak.
Że podobno się w jakimś jednym punkcie grzeje. To są takie niby pierdoły, ale jak się to wszystko złoży do kupy, to jest słabo.
Panowie, ja cały czas zastanawiam się nad jedną rzeczą, tak sobie teraz o tym myślę. Jaka jest logika kupowania telefonów od poziomu, że tak powiem, LG G2 weźmy, no, i iPhone na, no, może 5 w takiej wersji. Moim zdaniem te telefony już tak naprawdę niczym się od siebie nie różnią. Nie macie takiego wrażenia, czy ja mam takie, że mam mylne wrażenie?
Znaczy, ja mam takie samo wrażenie, ale mi... znaczy, jak kupujesz telefon, który ma powiedzmy 2 lata, to nie masz pewności, czy dostanie tą aktualizację, to o czym mówiłem w zeszłym odcinku. Mnie na przykład to bardzo irytuje.
Ale nie musisz się tym przejmować, dlatego że w przypadku telefonów flagowych bardzo często nie dostaniesz żadnej aktualizacji poza jakimiś tam podstawowymi, dlatego że często te telefony nie dostają ze względu na producentów, tak? Oczywiście teraz to troszkę się zmienia, ale no dobrze, ale nawet jak nie dostaniesz najnowszego systemu, pamiętaj, że no nie dla każdego, to dla takich ludzi jak ty, jak dla early adopters i tak dalej, ma to jakiś sens. Natomiast tam, ale to aktualizacja stare, no ważniejsze jest to, jakie cyka foty. A od poziomu LG G2, nie wiem, Nexusa 5, czy Samsunga Galaxy S4, czy iPhone'a 5, moim zdaniem to już są takie pierdy. Tak teraz sobie o tym myślę, że kupować... Powiem wam, ja swojego Nexusa 5 chyba wiem, że nie miałbym żadnego powodu, dla którego miałbym go zamieniać na tego Samsunga Galaxy S6 Edge, a nawet na iPhone'a. Dalej nie wiem po co, jakby... To jest najciekawsze, że jakby w ogóle, no co można dodać nowego?
Dlatego ja telefon zmieniam raz na 2 lata, bo te zmiany nie są na tyle duże, a 2 lata moim zdaniem to jest taki okres, przez który ten telefon może nie zdąży się zestarzeć, ale już po prostu to będzie jakiś skok w tej technologii. To nie będzie jakiś ogromny skok, ale to będzie dosyć spory.
Ja myślę, że...
Ja bym chciał powiedzieć, że na przykład nie zaakceptowałbym Samsunga Galaxy S5 i go nie akceptowałem do momentu, kiedy wyszedł. Samsunga Galaxy S4 też nie byłem w stanie zaakceptować i tak naprawdę S6 jest pierwszym po S3, który mi się podoba.
O, Bartka nam wywaliło.
Choć S3 była straszną medyniczką, nie ma co ukrywać.
To była jakaś taka inna emocja. To ja w sumie też bym dodał, że ja w ogóle napisałem tekst o S6 jeszcze wtedy po jego premierze, więc zapraszam na jego bloga.
Cała ta linia poszła w zupełnie innym kierunku.
Ja tak, jak gdyby nie to, co mówiłem w zeszłym odcinku, to właśnie bardzo nie kupiłbym S6 z tego powodu, i że to jest pierwszy Samsung, w ogóle jeden z nielicznych tak dobrze wykonanych telefonów z Androidem, zarówno w kwestii softu, jak i w kwestii hardware'u,
technologicznego podejścia,
że naprawdę byłbym skłonny z niego korzystać.
Jeżeli byłaby taka możliwość, żeby, nie wiem,
śliczny,
dla
mnie wygląd telefonu ma duże znaczenie. To jest coś, co mam zawsze przy sobie. Happy, no na mieście, w kawiarni czy coś, to musi jakoś wyglądać, sorry.
Tak samo jak tylko ty.
Myślę bardzo estetycznie, jeśli o to chodzi. A poza tym ten telefon naprawdę się świetnie spisuje i to, jaki Samsung zrobił postęp od S5, właśnie wydając S6 czy Galaxy Alpha tam po drodze.
Właśnie chciałem powiedzieć, że powiem ci szczerze, bawiłem się też ostatnio Samsungiem Galaxy Alpha i powiem ci szczerze, tak ładnego telefonu w wykonaniu Samsunga to ja nigdy nie widziałem.
Ja właśnie się wczoraj bawiłem Alpha.
Jest cieniutki, jest metalowy, ma metalowy rant, ale tylko rant ten dookoła. A ma te takie kropkowania, które są tak urocze. I moim zdaniem ten telefon jest najładniejszym telefonem, jaki aktualnie widziałem poza moim Nexusem 5.
I się bardzo dobrze go trzyma dzięki tym kropkom z tyłu. Tak.
Jest taki w ogóle cieniuteńki jak naleśnik, a do tego jest bardzo wygodny w trzymaniu.
Jest lekki.
Jest lekki, jest, powiedziałbym, nawet bym powiedział trochę pocieszny ten. Chyba Bartek wrócił do nas, tak?
Tak, słyszycie mnie?
Tak.
Słyszymy cię, oczywiście, że
ja
cię
wam,
słyszymy.
Ja wiesz co, ja ściągnąłem dzisiaj dodatek do Chroma, który miał zmniejszać ilość zużycia RAMu i miał minimalizować karty, to znaczy zatrzymywać ich działanie, ale te aktywne karty miały nie być zatrzymywane i mnie zatrzymał.
Aha, no zdarza się. No cóż, linka do tego dodatku nie umieścimy w opisie.
Tak,
nie umieścimy za karę w opisie. Dokładnie. Dobrze, Bartku, bo ty mówiłeś o tym, że nie akceptujesz ten, ale powiem ci tylko jedną rzecz, że tu nie chodzi o taką perspektywę akceptowania przez nas czy nie. Ja tylko stwierdzam fakt, bo każdy ma swoje preferencje osobiste, do jedni wolą Androida, inni wolą iOS, ale zobacz, to zadam ci inne pytanie. Serio myślisz, że teraz po iPhone 6 będzie sens? Pomijam chęć wynikłą z potrzeby. Takiej po prostu, żeby mieć coś nowego. Będziesz miał sens zmieniać telefon, nie wiem, na iPhone'a 8? Co oni mogą tam dodać jeszcze?
Nie wiem, ale 7 sobie wezmę.
Po co?
Bo mi się umowa skończy.
A to nie, no ale przecież nawet nie wiesz, co w niej będzie.
No i co z tego?
Aha. Dobra, okej, okay, no, dobra, to mnie rozwaliłeś tak totalnie, ale tak totalnie, że po prostu, dobrze, no ciężko mi się do tego, ciężko mi to jakoś skomentować. Czyli weźmiesz, bo Apple nowy telefon wyda. Tak podsumowując. No tak.
Się umowa skończy, logiczne.
Wezmę nowy telefon.
No nie, to nie jest żaden powód przecież, żeby wziąć nowy telefon, kiedy ci się umowa skończy. Dlaczego?
Jest, dlatego, że baterie litowo-jonowe mają 500 okresów ładowań i mam wybór, albo się
pierniczyć. To teraz z tym będziemy to zasłaniać, okej.
Nie, nie będziemy tego zasłaniać, tylko powiem ci szczerze, że czuję się jako klient, który płaci za smartfon duże pieniądze, czuję się wydymany, gdy widzę, że moja bateria w iPhone'ie ma tylko 500 cyklów ładowania, a w ciągu 2 lat umowy mam tych cykli... Ile tam będzie? 700? No, panowie.
Nie wiem,
730. Będzie 730 cykli.
No dobrze, okej. Okay. No ja na przykład mogę wam powiedzieć, że jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie będzie jakichś wyjątkowych tych, to ja pewnie Nexusa 5 się zmienię przez kilka lat, bo nie mam potrzeby, tak? Już wiem
teraz. Bateria zacznie umierać.
Tak, jeżeli mi bateria zacznie umierać, to faktycznie będzie jakiś argument. Aczkolwiek na dzisiaj nie wiem, na co bym zmienił, bo już musiałbym się zastanawiać, czy to byłby... aktualnie są tylko 2 telefony, które mi się podobają bardziej, bo powiedziałem o jednym, ale Sony Xperia Z3 Compact i właśnie Samsung Galaxy Alpha. Jestem zdziwiony z tego powodu strasznie, ale jest naprawdę fajny.
Znaczy Alpha się trochę zacina i ja mam znajomego, który używa Alpha. Nie obciąża jakoś zbytnio i tak dalej, ale się zacina.
A, no to pewnie bym wziął Sony Xperia Z3 Compact, bo to jest dla mnie cały czas absolutnie killer feature jego, to czas trzymania na baterii i tutaj ciężko w ogóle dla mnie, jest nie do zdarcia jakby.
A ja powiem tyle,
2-3 dni.
Ja powiem tyle, że ja chyba jednak poczekam te 2 miesiące i kupię 6S.
A tutaj już widzowie tak czekali, już tyle maili dostaliśmy od psychofanek. Że ten,
ja
ci
powiem,
że...
Daniel, że jakbyś nie poczekał, to byś musiał być idiotą.
Znaczy wiesz co, bo ja mam tak.
Ale przecież kupowanie iPhone'a wcześniejszego to ma sens, no.
Znaczy ma sens, bo to nie są takie duże zmiany, tylko jak teraz właśnie czytam te plotki, a te plotki, powiedzmy sobie szczerze, a propos iPhone'ów, one się w 90% potwierdzają. Nie potwierdziło się tylko to, że będzie miał szefirowe szkło. To tak, to ja bardzo chętnie chcę poczekać, szczególnie, że mam zaimplementować Force Touch w ekranie iPhone'a i patrząc na po tym, jak to fajnie się jaką fajną funkcjonalność to wnosi, jeśli chodzi o MacBooki, jeśli chodzi o Apple Watcha, to w ogóle nie wnosi funkcjonalności, jest tylko wkurwiające, taka jest prawda. To tak, to ja właśnie bardzo chętnie bym poczekał i zobaczył, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o iPhone'a, głównie ze względu na Force Touch, no i może trochę lepszy aparat, chociaż dla mnie to nie jest takie ważne.
No dobrze.
Znaczy, ja chcę powiedzieć a propos Force Touch, mogę powiedzieć, czy nie mamy czasu?
Proszę, nie, mów, spokojnie, co, wakacje są stare.
Zupełnie nie jaram się 6S-em, nie dlatego, że mam 6 i chwalę co moje, tylko dlatego, że jakby nie widzę na razie czegoś. Powiem ci szczerze, chciałbym teraz tak walczyć ze sobą, na takiej zasadzie, żeby może sprzedam tego, kupię następnego, ale tego nie robię jakoś. 6S będzie na pewno fajnym telefonem, bo iPhone jest ogólnie fajnym telefonem, prawda Sławku? Prawda?
Tak, ale absolutnie tak uważam. Ale mówię to całkiem serio, uważam, że to jest świetny telefon.
Ale i jakby nie o to w tym chodzi, żeby mówić, że nie będzie fajnym telefonem 6S, ale bardziej by mi się podobało, jakby wprowadzili szkło szafirowe, dlatego że na moim iPhone'ie nie pojawiły się głębokie rysy, ale w bardzo dużym świetle widać, że są jakieś rysy i powiem ci szczerze, że mnie to irytuje.
To w każdym urządzeniu. Ja też nie jestem zwolennikiem folii, ja kompletnie tego nie rozumiem. Jak są te rysy w ostrym świetle, to ja na to patrzę tak, dobra, to jest mała ryska, co mi to obchodzi. Na mój Nexus też jest porysowany, znaczy tego nie widać w zwykłym świetle, tak? To kompletnie nie widać, pod ostrym światłem widać te rysy. Ale nie wiem, mnie to jakoś nie irytuje, bo ja wolę czuć to szkło pod palcem, niż czuć jakąś folię, która przez którą mi się tego ekranu nie dotyka tak przyjemnie.
Panowie,
odlecieliśmy.
Chcę pójść dalej. Zanim poruszę jeszcze jeden wątek, to chcę, bo zapomniałem zupełnie o tym. Obiecałem sobie i obiecałem jednej osobie pozdrowienia dla Roberta. Informacje na temat wrażeń z Apple Music. Mówię to w imieniu fanboya masakrycznego Apple'owskich rzeczy, szczególnie z podejściem, słuchajcie, to ma przede wszystkim działać. Powiedział mi, że kocha MacBooki, kocha iPhone'a, bo tam wszystko działa tak, jak powinno. On jest taką osobą, która lubi proste rozwiązania, ma działa, wiecie o co chodzi, tak? Nie chce mi się konfigurować systemu, tylko on ma po prostu działać idealnie, okej. Ale Apple Music nie działa. Po prostu to jest największe zło i tam spróbować dojść do etapu na przykład tego, żeby posłuchać piosenki, zapisać playlistę, to są takie wyzwania i oczywiście tutaj Jesłos podcast w ostatnim odcinku skutecznie przejechał się, tam Paweł Orzech się przejechał, słyszałem po Apple Music, ale chcę powiedzieć tylko jedno i zgadzam się z jedną rzeczą, mianowicie ja nie testowałem Apple Music i nie mam zamiaru, natomiast fascynujące jest to, że kliknięcie w nazwę artysty powoduje włączenie edycji tego artysty. Ten, kto to wymyślił, powinien dostać Oscara za UX. Naprawdę, to jest w ogóle... Jak to usłyszałem, to dostałem ataku śmiechu najpierw, a później myślę, co? Jak to jest nawet możliwe? No bo to jest bez sensu totalnie. Edytowanie nazwy artysty to ma sens, ale chyba nie do końca w tym UX.
Znaczy, bo to jest... po prostu zaimplementowali Apple Music w iTunes i zostawili te iTunes, a Apple Music jest tylko jakiś ułamek i to działa tak, jakby nie chciało działać. Tak samo Paweł Opydo w swoim tekście na blogu. Nie, on film o tym nagrał.
Film nagrał.
Tak, film nagrał. Pokazywał, jak te różnice między iTunes Store a Apple Music. No to jest to samo, po prostu tylko to musisz wejść do tej zakładki, żeby to działało tak, jak trzeba. To jest tak chore. Nie wiem, kto to projektował. No.
Ja w ogóle powiem szczerze, ja naprawdę pokładałem duże nadzieje w Apple Music.
Wiemy.
I ja jechałem, słuchajcie, w środę, jak to wyszło, w dzień po tym, jak to wyszło, i nie ukrywam, głowa mnie bolała i tak mówię, dobra, to się czymś zajmę, włączę sobie Apple Music, i głowa mnie zaczęła jeszcze bardziej boleć i wyłączyłem po 5 sekundach i nie było sensu dalej się zagłębiać. I powiem wam szczerze, że do dzisiaj nie posłuchałem ani jednego utworu z tego, włączyłem na chwilę radio, ale jak wchodzę i próbuję się nawigować, to po prostu ja nie wiem, co oni zrobili.
Ale w sensie na aplikacji mobilnej, tak?
No, aplikacja Apple Music na iPhone'ie, tak?
Mhm. Ja muszę wam powiedzieć jedno, to moje wrażenie Danielowi, ja już chyba pisałem, czy mówiłem, że od czasu, kiedy Jobsowi się zmarło, to wszystkie nowe produkty, ale podkreślam nowe, nie update'owane, są jakieś pomyłki, w sensie, i nie chodzi o design, tu jeszcze można byłoby pewnie jakoś to przymknąć oko, ale chodzi o kwestię funkcjonalności UX-u. Po prostu ktoś, nie wiem, tam, ja nie wierzę i naprawdę, ja szanowałem zawsze Steve'a Jobsa i uważam, że on by nigdy nie wypuścił czegoś takiego. Po prostu w ogóle by tego, chyba by zabił osobę, która by to wypuściła. I naprawdę, no nie wierzę, po prostu, że Apple zaczęło taki crap wypuszczać. Ja do Spotify mam wiele zarzutów, ale tam rzeczy w miarę działają. Google, uważam, że Google Play Music, Deezer, Vimp, Tidal i cała reszta jest dużo lepsza niż, sorry, Apple Music. No niestety, no ale mam pewnie
tak,
się poprawić.
Ja się też zgadzam, ja napisałem dzisiaj na Twitterze, że zostanę ze Spotify'em.
Ale fajnie, że w niego wszedłeś w ogóle, że tak powiem.
Tak, ja też się cieszę. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo w tym momencie mam Apple Music przed sobą.
No.
Powiem wam szczerze, że nie mam swojej firmy, ale jak patrzę na funkcję Connect,
no,
to nie wierzę w to, że tam to ktoś wstawia jako członek zespołu, chyba że dostaje za to pieniądze.
No tak, tak.
Niezależnie od wszystkiego, czy to wstawia członek zespołu, który dostaje forsę, czy to wstawia jakiś tam sztuczny redaktor, który ma udawać członka zespołu, który też dostaje forsę, nigdy w życiu bym w to nie zainwestował.
Ale powiem ci jedną rzecz, że na My Apple, bo też czytam oczywiście, wiadomo, czytam wiele blogów, tak jak Winbeta, tak samo My Apple. Koleś jakiś, nie pamiętam, kto napisał w swoim tekście, właśnie on pisał o designie ten. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No nieważne, a możesz mi przypomnieć, możesz mi, Bartku, przypomnieć jeszcze raz ostatnie swoje zdanie?
To, że Connect jest bez sensu.
A, okej, dobra, już wiem, co chciałem powiedzieć. Okay. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że w Spotify'u świetne jest to i uważam, że to ma sens, że my na przykład, nie wiem, od Daniela, to akurat ty wrzuciłeś to na Google Play Music, ale później też na Spotify, łatwo sobie wysłać playlisty. Szczerze mówiąc, dużo bardziej mnie obchodzi, co wy słuchacie, albo osoby, które mają podobny do mnie gust muzyczny, albo moi znajomi, bliżsi, dalsi i tak dalej, przyjaciele, niż to jakieś, wiecie, funkcje słuchania artystów, co oni wrzucają, bo nas obchodzi ich muzyka, a nie to, co oni akurat słuchają, moim zdaniem, tak, bo co mnie obchodzi gust muzyczny, nie wiem, Chrisa Martina z Coldplaya, jak on może słuchać zupełnie czegoś innego niż sam tworzy.
Znaczy nie, słuchajcie, to nie jest, znaczy nie ograniczajmy swoich horyzontów, to nie chodzi o to, żeby ja bym nie sprowadzał tej relacji tylko do takiej zasady, na taką zasadę, że jakby on mi ma dać produkt, ja mam go wziąć, dziękuję, do widzenia. Fajnie jest, jak mogę zobaczyć, czym się interesuje artysta.
No tak, ale to możesz zobaczyć na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku,
no dobra,
na
właśnie,
Snapchacie,
ale
na Sracie, wszędzie.
Sławku, nie stawiaj mnie w roli marketingowca Apple, który będzie się tłumaczył, że chodziło o to, żeby to wszystko połączyć w jedno. Co w jakimś stopniu ma sens.
Właśnie zrobiłeś.
Tak, ale to w jakimś stopniu ma sens, tylko że moim zdaniem jest to totalnie źle rozwiązane, bo...
Ale wiesz co, Bartku, bo teraz jest coś takiego jak indywidualizacja social mediów, to znaczy, że ludzie, bo na przykład Facebook próbował stworzyć swoją wersję Snapchata, swoją wersję jeszcze czegoś tam, oni mieli dużo swojej wersji, bo sądzili, że ludzie, skoro już korzystają z Facebooka, to będą korzystali z rozwiązania Facebooka. Ale trochę się pomylili, bo ludzie...
Ja wiem o tym.
Tak.
I właśnie chcę,
tak,
możesz,
tak,
powiedzieć.
Tak, bo ludzie zdecydowanie wolą korzystać z zewnętrznych serwisów, na przykład Instagram i tak dalej, do rzucania zdjęć, niż robić wszystko na Facebooku. I dlatego też Connect w Apple Music to jest pomyłka, która nie wypali.
Ale wiesz, dlaczego to nie wypali? Nie dlatego, o czym ty mówisz, moim zdaniem, tylko dlatego, że wchodząc na Instagrama, każdy z nas jest równy. I każdy z nas może dodać sobie zdjęcie, może zyskać obserwatorów. Jeżeli jest oczywiście gwiazdą, to zyska tych obserwatorów więcej. Jeżeli, nie wiem, jest blogerem czy kimkolwiek innym, to bywa różnie z tymi obserwatorami.
Uzyska jeszcze więcej?
No, nieważne, tak? Ale jakby wiecie, każdy startuje z tego samego, z tej samej pozycji i ma te same możliwości.
A w Apple Music nie możesz się postawić po tej drugiej stronie.
Dokładnie. W Apple Music wchodzisz do takiej świątyni, w której po prostu na każdej ścianie wisi obraz, który ty możesz tylko podziwiać, ale już swojego obrazu nie możesz namalować ani dodać.
Ciekawe spostrzeżenie.
No tak.
Dobra, panowie, ja jeszcze chcę powiedzieć tak w ramach szybkiego rozmawiania o jednej rzeczy, mianowicie myślę, że ten temat trzeba koniecznie poruszyć, mianowicie największy polski dostawca hostingu, Home.pl, został przejęty przez niemieckie One and One za 600 kilkadziesiąt milionów złotych. Tu warto powiedzieć, że Home.pl to jest jednocześnie największa chyba prywatna firma w Szczecinie, a jako, że z tego miasta pochodzę, to jest to dla mnie ciekawe wydarzenie. Znaczy, po pierwsze, to jest gigantyczna już firma jak na warunki polskie, moim zdaniem, a szczególnie internetowe. Całkowicie Polska. Nie chcę tu brzmieć jak jakiś pisowiec albo coś, ale to jest, powiem wam, że bardzo, znaczy jednocześnie fajne wydarzenie, bo fajnie, że ktoś docenia, aczkolwiek szkoda trochę, bo się boję, co będzie, patrząc po jak wygląda panel Home.pl, który może idealny nie jest jak Spotify, ale panel One and One, z którego korzystałem, to jest taki Apple Music. Naprawdę straszne, strasznie złe. Może One and One kiedyś się obudzi i to poprawi w końcu. Natomiast boję się, co będzie tak naprawdę z jakością usług Home.pl, która jest na najwyższym poziomie. Helpdesk się stara naprawdę. Wiem, jak to wygląda też od środka. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale wiem po prostu, że ta firma ma sens, jest dobrze poukładana i trochę się boję, ale samo to wydarzenie nie powinno przejść moim zdaniem niezauważone, bo Home.pl poza tym, jak poza CD Projekt, że tak powiem, jest dla mnie jedną z najważniejszych polskich firm informatycznych. I warto o tym wspomnieć, że zostało przejęte przez niemiecką firmę One and One. Zobaczymy, jak będzie dalej, oczywiście. No, nomen omen, tu mogę powiedzieć, że cena jest naprawdę przyzwoicie wysoka, mam wrażenie, i bardzo dobrze. Dobrze, fajnie zobaczyć, że polska firma jest wyceniona tak wysoko, patrząc po tym, jak jedna z korporacji medialnych ostatnio kupiła właśnie ESL-a za tam 70 kilka milionów euro czy dolarów. To jest ESL, to jest Liga Gracze, jednocześnie organizator Intel Extreme Masters. To patrząc na tę cenę, to tutaj Home.pl został wykupiony sporo drożej. Nawet patrząc po przeliczeniu euro, złoty i tak dalej. To tyle w temacie. Macie coś w tym temacie do dodania?
Ja mam tyle, że jeżeli ktoś by z Home.pl chciał z nami się jakoś dogadać w sprawie współpracy, to ja muszę znaleźć hosting na bloga, więc możemy się dogadać.
Zenbox. Polecam.
Jak chcesz, możemy Bartku porozmawiać my po odcinku. Natomiast, a propos twojego hostingu. No dobra, przejdźmy do tematu, na którym mi bardzo w tym tygodniu zależy i to będzie duża rzecz, mianowicie porozmawiamy o komputerach stacjonarnych, o laptopach, ale też w ogóle o komputerach, o wyborze komputera, o tym, co warto teraz kupić, pomijając Chromebooki. Nie, postarajmy się nie wchodzić. Mówimy tutaj przede wszystkim o perspektywie lapka, nie wiem, z Windowsem czy MacBooka i tak dalej. Tutaj bardzo ciekawe są artykuły, które Przemek Pająk wrzucił ostatnio na Spiders Weba a propos tego, że rynek PC maleje cały czas. Lenovo, które jest największym producentem aktualnie, spadło chyba o tam kilkanaście procent. No nieważne, tam wiem, że w czołówce jest cały czas Lenovo. Na drugim miejscu bodajże Asus albo Acer, zaraz za nimi HP. No ale gdzieś na czwartym, piątym miejscu pojawia się Apple, któremu jako jedynej firmie wzrósł ten, że tak powiem, ta branża u nich wzrasta. Czyli MacBooki, można byłoby powiedzieć, sprzedają się coraz lepiej. Oczywiście są to cały czas inne skale, bo tam w wartościach procentowych Lenovo ma udział w rynku na poziomie 20 chyba ponad procent, a Apple ma udział na poziomie 5%, więc kompleksowo w ogóle dział PC, że tak powiem, cały czas robi 95% ruchu. To warto mieć tą skalę w głowie cały czas, mówiąc jakby jak bardzo Maci są ważne. No.
Bardzo ważne.
Bardzo ważne, tak, 6% tak, udziału. No, więc ja na przykład, no i oczywiście nie ukrywam, że ja w końcu po długich poszukiwaniach znalazłem komputer dla siebie. Długo się zastanawiałem, co tu wybrać, ale w końcu dzięki temu, jak fajne konfiguracje są dostępne, chociażby w firmie X.com, tu pozwolę sobie zareklamować, bo jest to naprawdę fajna cena, nie chcę jej podawać, natomiast w końcu udało mi się dorwać komputer, który uznałem, że jest idealny dla mnie, czyli nie za duży, nie za mały, który będzie lepszy niż Chromebook, w sensie będę koń roboczy, a wybrałem sobie pięknego Lenovo ThinkPada, czyli taki, no bym powiedział, ThinkPady to cały czas jednak komputer o dość dobrze ugruntowanej pozycji z porządną konfiguracją i powiem wam, że panowie 14-calowiec, jestem mega happy, po prostu cieszę się jak, no już standardowo jaram się jak dziecko Stanisa, więc bo, no po prostu jest cudeń, to jest cudeńko, nie tylko, że ja wiem, że design ThinkPadów w większości ludzi, Bartku, kojarzysz jak wyglądają ThinkPady, co nie?
No mniej więcej, czerwony... powiedzmy jak się ten twój nazywa.
E450, sobie wpisz. ThinkPad E450, jak sobie wpiszesz, to od razu ci wyrzuci stronę Lenovo i zobaczysz, jak on wygląda. Na zdjęciach od razu ci powiem, że jest gorszy niż na żywo. Jest całkowicie matowy, zresztą ekran też jest matowy. Ma najważniejszą cechę, którą ty lubisz, czyli nie ma na ekranie od wewnątrz logotypu. Jest całkowicie pozbawiony.
Bez przesady, ja tak się do tego tak nie przywiązuję, aż wiesz... Po...
Dobrze, dobrze, ale tylko tak stwierdzam.
A ma naklejkę Windows, Intel i te sprawy?
Wiesz co, ma naklejkę, proszę pana, na pleckach ma tylko napis ten charakterystyczny skośny ThinkPad oraz wygrawerowane czarne w czarnym Lenovo, czyli jakby w ogóle tego nie widać.
Czarne w czarnym, no.
No w sensie to jest jakby, wiesz, grawer, nic więcej. Mm-hmm. Po środku ma tylko i wyłącznie jedną naklejkę Intel Inside Core i7, tak, czyli którą odkleję zresztą. I poza tym ma tylko znaczek ThinkPad, w rogu, uwaga, ciemno-szary napis na czarnym tle, z napisem E450 i obok również szary napis malutki Lenovo i to wszystko. Ten komputer jest pozbawiony, mam wrażenie, że mniej, że nawet na Macu jest więcej logotypów niż na tym komputerze. A, no i ma jeszcze pod spodem, słyszeliście teraz dźwięk klapy zamknięcia. Nie ma, bo ja go kupiłem bez systemu operacyjnego. To nawet nie ma logo Windowsa na nim. Więc tak naprawdę jest...
Ja co ty masz tam w nim w środku?
FreeDOS.
Ale, no śmieszne, ale nie, chodzi mi o podzespoły.
A, to jest, proszę pana, i7 piątej generacji, czyli ten Broadwell.
Widzę. Mm-hmm.
Do tego jest 16 GB RAM-u, mm-hmm. 128, które zmienię na 256, 128 GB dysk SSD. Co jeszcze? Aha, dedykowana karta graficzna AMD Radeon R7, na której bardzo ładnie chodzi.
Ej, to się wykosztowałeś, bo wziąłeś dobrą, bo wziąłeś wysokie opcje.
No wziąłem najdroższą opcję, jaka była, mm-hmm. tak powiem. No ale powiem ci, że cena i teraz uwaga, patrząc, ten sam MacBook w takiej samej konfiguracji, ciut lżejszy, a, pracuje matryca Full HD matowa,
tak, nie dotykowa.
Nie dotykowa oczywiście, to jest ważne, no i najlepsza klawiatura świata. Tak, bo ThinkPady z tego słyną, że doskonale się na nich pisze. Ważne, klawiatura ma, jest całkowicie odporna na zalanie. Komputer jest, przechodzi te swoje testy jakieś tam wstrząsowe. Zawiasy przeszły też testy na poziomie tam kilkudziesięciu. One mają gwarancję jakby jakiegoś tam przechodzenia, wiecie, że zostały na zasadzie jak w IKEA, odgięte i zagięte tam mm-hmm. ileś razy. I bardzo ważny w nim jest jeszcze jeden drobiazg. Czas pracy na baterii to około realny. Ja podaję realny, nie to co tam producent mm-hmm. pisze. Około 6 godzin takiej normalnej pracy, w sensie mm-hmm, tak. montaż i tak dalej, co uważam za bardzo przyzwoity wynik. No i oczywiście ma czytnik linii papilarnych. Tak?
Słaby ma ten czytnik, szczerze mówiąc, już to jest taka stara technologia trochę.
Być może, ale akurat w nim, w jego przypadku, wiesz, gdzieś musieli pójść po
tak,
tych...
Tak, ale w ogóle słabo jest...
To jest biznesowy, więc to wiesz.
Ale nie, tak, mi chodzi o to, że czytniki linii papilarnych powinny zostać, jakby już przejść pewien etap, a nie zresztą, że są na tych rolkach, ale ty...
No, to masz rację, tak, że to można byłoby pewnie ten, ale z tego co czytałem, testy, oni, zresztą to jest nowa, ważne, że to jest nowa konstrukcja z tego roku. Zresztą to, że to jest procesor ten 5500 Broadwella, no to on jest stosowany w Macu i to mogę powiedzieć, że jemu odpowiada konfiguracja Maca Pro w cenie 10 tysięcy, dokładnie 9 tysięcy tam 600, coś koło tego z 2015. Oczywiście on ma gorszy ekran, bo on ma tylko Full HD, ale ja nie chciałem bardziej, bo po prostu dla mnie, no niestety Windows ze swoim skalowaniem, bo nie będę ukrywał, że myślałem o Dellu XPS-ie 13, tylko że jak sobie poczytałem, tam nie ma pełnego złącza HDMI, na którym mi zależało i tak dalej. On jest, ja potrzebuję dobrego komputera, na którym mogę, wiecie, zmontować odcinek Shufflecasta, tak?
No, no.
Ale XPS zawsze może zmienić ośmiorniczkę, przypinając mu tą przejściówkę z mini HDMI do full HDMI.
Tak.
Witamy w świecie Apple.
No. Tylko że bardzo ważna rzecz, tam po pierwsze nie ma micro HDMI, jeżeli już o tym mówimy, tylko
ojej.
Jest display, no ten, co ma też Maci, nie wiem.
DisplayPort.
DisplayPort, tak, ale to Primo i Secundo, w nim było, wiesz co, coś mi nie... Aha, ja, mi zależało na 16 GB RAM-u. Ja w ogóle nie rozumiem, czemu producenci, o ile Apple z tym nie ma problemu i taka konfiguracja jest dostępna, to bardzo wielu producentów ogranicza swoje komputery i płyty główne do 8 GB. I na przykład Dell XPS nie ma możliwości rozszerzenia do 16 GB. Ja potrzebuję komputera, który będzie wydajny.
Ty,
naprawdę
poczekaj.
Ultra wydajny. No.
Powiedziałeś 9000, 8700.
Dobrze, mówisz, zaraz to zweryfikuję. Oczywiście tak. Podajesz ze strony Apple Store.
Tak.
Dobrze. Mówimy o 13-calowcu?
13 i 7, 16 giga.
Okej. Bo to tam mniej więcej powinna, bo to jest 14.1, ale jak sobie przymierzyłem do naszych Chromebooków, to już mówiłem Danielowi, że jest dosłownie o 2 mm może większy. W sensie nasz Chromebook jest duży po prostu jak na 13. Więc on tam. No i waga 1,8 kg, więc uważam, że jest jak najbardziej przyzwoita. W ręku po prostu, to jest, wiecie, no to jest ThinkPad, on ma, jest specyficzny. No to jest komputer, który no, wygląda tak, jak ma wyglądać ThinkPad, tak? Zresztą uważam, że dobrze, że Lenovo nie popłynęło za bardzo z tym wyglądem, chociaż oczywiście można się, zresztą dam linka, nie ukrywam, do... bo jak ktoś potrzebuje naprawdę wydajnej konfiguracji, mogę wam powiedzieć, że ta konfiguracja, bo nie wiem, czy padła cena, kosztuje około 3600 zł, no to błagam.
Naprawdę?
Tak, 3600, tak.
Ty tyle zapłaciłeś z tego ThinkPada?
Tak.
Jen.
No nie powiesz mi, że to jest dużo za taką konfigurację, więc... No
nie powiem ci.
A wiesz, no naprawdę to nie jest komputer z dupy, tak? Można się je czepiać, ale jednak no to nie jest rzecz tak, na zasadzie ten... wiesz, kopanie też, że linia E, Edge tak zwana, to jest ta najniższa linia ThinkPadów, tylko że ja nie mogłem pójść wyżej z prostego powodu. Nie chodzi o finanse, tu możemy się spierać i tak dalej, tylko wyższe konfiguracje ThinkPadów mają bardzo dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o ich budowę. Właśnie kwestia na przykład ilości RAM-u i tak dalej. Tutaj była dostępna wersja 16-gigabajtowa z i7-ką i nie ukrywam, że no dla mnie miało to wielkie, ale to absolutnie wielkie znaczenie. No i nie ukrywam, że powiem wam, że jak otworzyłem go, zacząłem chwilę się bawić z tą klawiaturą. Zresztą na początku byłem nieprzekonany, ale takie drobiazgi w nim są w ogóle. Podobno jest ten motyw, raczej to, że jest środkowy klawisz myszy na touchpadzie i tak dalej, że jakby takie rzeczy jesteś w stanie ogarniać. Dla mnie to jest super, no po prostu jak... A no i poza tym jest, już chyba mówiłem Danielowi, co by nie powiedzieć, to też komputer, że tak powiem, zwróćcie uwagę, większość firm nie umie stworzyć pewnej marki. Chodzi o to, że firma Apple stworzyła markę MacBook, tak? Ale firma na przykład Dell, no może stworzyła XPS, okej, to powiedzmy.
Ktoś podobno nie kiedyś słyszał.
Tak, ktoś o niej słyszał, aczkolwiek XPS 13 to jest spoko, ale jest lepsza... Wiem, domyślam się. Ale lepszym motywem jest Latitude. To jest akurat jakaś linia, ale ona też jest mało znana. Vaio już dawno zostało ten. Chodzi mi o markę. A ThinkPad, oczywiście bądźmy szczerzy, nie zrobiło go Lenovo tej marki, no bo zrobił go IBM. Tak? To był najbardziej klasyczny komputer. Ile? 25 lat to już ma? Więc troszkę jest tej historii ThinkPadów. I ja wiem, że Lenovo uprościło trochę rzeczy, zmieniło niektóre zachowania i tak dalej. Ale myślę, że obok Maca to właśnie ThinkPady, nie będę ukrywał, że też kupowałem z tą myślą, tak? Żeby on był minimalistyczny. To są cały czas dla mnie komputery o pewnej renomie, a także własnej osobowości, o tak bym powiedział. Wiecie, o co chodzi? Czyli to nie jest jakiś tam hapek, tak? Czyli hapek to nazwa firmy, tylko to normalna własna marka wewnątrz Lenovo, czyli ThinkPad. Liczę na to, że się nie zawiodę. Zresztą na pewno będę robił tego wideo recenzję, więc... za jakiś czas, bo bardzo mało jest na razie na sieci recenzji tej, dokładnie tego komputera i uważam, że już pali licho polskich. Polska jest jedna, natomiast i to tekstowa, natomiast moim zdaniem brak zwykłej recenzji wideo. Jest jakiś Hindus, który przygotował jedyną chyba i dobrze, bo między innymi pokazał, jak wymienić dysk w nim. Więc no to liczę. Nie ukrywam wstępne wrażenia, jestem mega zadowolony i Danielu, ciebie mam najbliżej i będę chciał ci go zaprezentować live, żebyś ocenił.
Dobrze, to przy najbliższym spotkaniu.
Powiem ci szczerze, że chciałem powiedzieć, że bolą mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, jak ten komputer wygląda. Rozumiem, że jesteś nim zachwycony, ale jakby w momencie, kiedy masz robić sobie jakieś tam, wiesz, fotki na Instagrama czy coś, to tak trochę ciężko takiego ThinkPada ubrać, tak? Ładne szaty.
Wejdź na Instagrama i zobacz sobie, wpisz ThinkPad. Zobaczysz.
Dobrze, czekaj, zaraz. Dobrze, zobaczę.
Zobaczysz, jest bardzo często takie zdjęcia, ujęcia narożnika z logotypem, bo ThinkPad zawsze ma ten logo takie narożne. Jeszcze coś, takie skośne. Zresztą będziesz wiedział, jak wejdziesz ten. I dla mnie ten komputer jak najbardziej nadaje się, że tak powiem, już mówimy o takim lifestyle'owym podejściu do komputerów, to powiem ci szczerze, to jest jedyny komputer... O, powiem ci tak, z nim nie ma wstydu się pokazać, bo to jest komputer, który pokazuje ci, aha, on ma ThinkPada, on wie, co kupuje, tak? Rozumiesz? No nie każdy jakby...
Tak, tak.
Rozumiesz, to tak samo trochę jest z tymi nowymi Dellami i one też naprawdę mają piękny wygląd, zresztą nowy Dell XPS 13, co by nie powiedzieć, z tym bezramkowym praktycznie ekranem, robi takie wrażenie, jeśli nie miałeś okazji na niego popatrzeć, to na niego popatrz.
Pytanie, ma podświetlaną klawiaturę?
Nie, nie ma. Mi na tym nie zależało, ale nie ma i faktycznie to można uznać za wadę, no ale to jest tak zwany kompromis.
Ale są scenowy, wersje, tak? Z podświetlaną klawiaturą, widzę.
Tak, oczywiście, są wersje z podświetlaną klawiaturą, z linii T chyba już się zaczynają, tylko że tam też ceny nagle wzrastają bardzo, bardzo intensywnie. Wiesz co, a propos tej ceny, faktycznie jest wersja za 9,5, różni się tym, że ona ma 2,5-6 GB dysk, faktycznie, to nie jest, ale tutaj na przykład jest mocniejszy z tego, chociaż nie, jest ten sam. Nie, no to faktycznie jest ciut, byłby, można byłoby powiedzieć, tańszy, aczkolwiek, aha, ale tutaj znowu w tej wersji za 9500 nie masz karty graficznej osobnej.
Tak.
A to na przykład dla mnie ma znaczenie o tyle, że ja chcę grać City Skylines, kocham tą grę po prostu i ona świetnie chodzi na tej karcie graficznej. To jest, nie wiem, czy słyszeliście, to jest nowy SimCity, tak?
Tak.
I on chodzi świetnie właśnie na tych, na tej karcie. Raczej na sieci widziałem, że dobrze chodzi, więc na tym, więc ja bym porównał właśnie do tej konfiguracji za 9500. W sensie tutaj mniejszy dysk, ale jest osobna karta wbudowana, są też jakieś tam pierdy. Nie trzyma 9 godzin, ja jestem realistą, że nie trzyma tyle, trzyma jednak te 6-7 przy zwykłej tej. Co uważam za i tak, wiecie, wynik taki, że daily use jest to wystarczające, ja więcej nie potrzebuję, bo nie ukrywam, że Chromebook też nie pójdzie sobie w odstawkę, tak?
Znaczy, ja chcę powiedzieć, że bardzo podoba mi się jego cena, tylko trochę słabo jest z systemem. Kurczę, no ja wiem, że ty lubisz Windowsa i...
Ale tak, oczywiście.
Powiem ci szczerze, że no mnie Windows boli.
No ciebie boli, ja powiem ci, że na 10 czekam masakrycznie i uważam, że to będzie genialny system z tego, co widzę teraz, z tego, co widzę po jego możliwościach. Jak kogoś boli, to kogoś boli, ale to jest tylko kwestia preferencji osobistych. No ja nie widzę, ja ci nie do końca rozumiem, co może w Windowsie boleć, tak? Rozumiesz? Jakby ja uwielbiam z nim pracować, ja pracuję na nim zawodowo i dla mnie Windows jest mega wygodny, no nie mam do niego żadnych zarzutów, no w sensie oczywiście jakieś tam zawsze się, nie wiem, opowiem ci, co mi na przykład bolało, zawsze, że pliki EPS nie mogłem, nie miałem podglądu, rozumiesz, tak. Albo pliki AI nie miały podglądu, czyli wynikowe źródłowe pliki Illustratora, jednakowoż jest dodatek, który powoduje, że możesz się podglądać w eksploratorze Windows. To spowodowało, że jakby zupełnie nie spadł mi ten problem z głowy i sobie go używam. Nie ma kolorowania folderów? Bullshit. Jest specjalny, malutki programik, który to powoduje i oczywiście powiesz, nie ma ich natywnie i tak dalej. Oczywiście, że nie ma.
Ale spoko, w ogóle luz, nie, spoko. Ja tam...
Nie, tylko ci jakby podaję, że jakby, więc nie do końca rozumiem, co może boleć, ale no okej, okay, no każdy ma swoje preferencje. Ja jednak, różnica też inna rzecz, tu różnica cenowa na przykład przy tej konfiguracji, a przy, no tam 8, bo załóżmy, że na przykład taki Mac kosztuje już, nieważne, nie 9500, nie 8 ten, tylko załóżmy środek, 9000, tak? No około. No to jednak, ja wiem, że oczywiście powiesz, no ale to Mac, to komputer
nie
ma
powiem,
lata, ale...
Nie powiem, Sławek, nie powiem. Nie podobam, w ogóle zaskoczyłeś mnie zupełnie ceną tego ThinkPada.
No i tu jest pewna wada. Ja podaję cenę bez systemu operacyjnego, czyli możesz sobie na nim postawić Ubuntu, ale jeżeli chcesz Windows, to plus 300 zł do tej ceny.
No dobra, więc... no jeny. Jakbym miał wydawać 9000 na komputer, to już bym się nie zastanawiał nad 300 złotymi.
No tak, więc no nie ukrywam, że no przy jego też wadze, no bo to kilo 80, jak ci wygląd jego, a on jest cały matowy, to jest w ogóle w nim fajne, że jakby nie paluchuje się, ekran jest, przez to, że jest matowy, no nie jest dotykowy, to fakt, wolałbym, żeby był, a są ekrany matowe na dotyku, półmaty tak zwane, no ale dobra, przeżyję ten fakt, ten komputer nie ma służyć do takich zabaw, więc to trochę, to mi trochę ten, natomiast reszta, no cóż, no i fajne jest to, że no, No kurczę, nawet to jest ważne, jedna fajna rzecz, którą robi Lenovo, powiem w kontekście tych komputerów, to nawet jeżeli dostajesz tutaj Windowsa 8, masz postawionego, to Lenovo, o ile we wszystkich swoich komputerach wpieprza ten crapware, to do tych komputerów tego nie robi. I jedyne narzędzia, jakie daje, to do zarządzania liniami papilarnymi, w sensie tym czytnikiem, co nie? I bardzo ciekawe narzędzie do dołączenia się z ekranem telewizora, jakiś tam jest, nie pamiętam, po Wi-Fi, coś w ten deseń. I coś jeszcze było, do łączenia się z chmurami, typu tam OneDrive, coś tego typu, co nie? I to jest właściwie wszystko.
Ja chcę powiedzieć, że, że jakoś tak się złożyło, choć nie wiedziałem, że teraz kupujesz tego ThinkPada, jakoś tego nie zarejestrowałem. Ja tak ostatnio bardzo przeżywam takie zastanawiam się bardzo nad tym, jaki komputer będzie następnym komputerem.
No właśnie, to dzisiaj o tym rozmawiamy.
No właśnie, zauważyłem. I powiem ci, że a propos Frostacza, o którym mówiliśmy. Korzystałem wczoraj z MacBooka tego nowego i jeden ten Frostacz dla osoby, która po prostu pisze bloga, on jest genialny. I to nie chodzi o jakiś tam marketingowy bullshit, tylko o to, że ja nie muszę otwierać nowych kart, że ja nie muszę nic generować, tak? Nie muszę, wiesz, generować dodatkowych rzeczy, tylko ja mam malutkie okienko i w nim mogę przeczytać cały tekst, dlatego że ekran ma tak dużą rozdzielczość. To są niby pierdoły, ale po prostu, wiesz, mój blog, gdy wchodzę na niego z poziomu MacBooka, zaczyna wyglądać zupełnie inaczej niż na Chromebooku.
A co ciekawe, ja uważam, że najlepiej twój blog będzie wyglądał w ogóle na MacBooku ze względu na jedną zasadniczą różnicę między Windowsem a OS X-em, czyli render fontów. Niestety nie słyszałem, czy to się zmieni, ta technologia, która jest zaimplementowana w Windowsie. Ja zawsze będę na to cierpiał. A dodatki, już chyba mówiłem Danielowi, że nie są fajne, bo potrafią wysypać na przykład Evernote'a. Chodzi o dodatki zmieniające render fontów w Windowsie. Więc na pewno najładniej twój blog będzie wyglądał na tym. Na drugim, na Macu, na drugim miejscu będzie Chromebook, bo on bardzo ładnie renderuje fonty. Nie wiem, czy
to jest przez Chroma samego, bo jak włączycie sobie Internet Explorer i Chroma na komputerze z Windowsem, to widać ogromną różnicę, jeśli chodzi o renderowanie czcionek.
Zgadzam się.
To jest fakt. Zgadzam się i na trzecim miejscu jest ten. Zobaczymy, jak będzie z Edge'em, czy zobaczymy w ogóle, jak będzie z Windowsem 10 i tak samo z Edge'em, Microsoft Edge, bo tutaj słyszałem w ogóle, czytałem artykuł chyba na Antywebie, nomen omen, że Edge jest piękny, mówię o nowej przeglądarce, bo coś tam o renderze było, a przede wszystkim jest fenomenalne scrollowanie płynne. Coś, czego nie ma w Chromie, a coś, co jest też, pojawia się w Safari, a nie ma tego przede wszystkim w Chromie, a jest w Edge'u i podobno strony wyglądają na Edge'u.
W Chromie to będzie, bo jak było Ask Me Any...
Tak, widziałem, tak, że w Kanary tak, było. Tak, jest tak. Już dobra. W kanale Kanary. No.
Ale co ja chciałem powiedzieć? Coraz bardziej zaczynam być otwarty na nowego MacBooka, choć jest to taki kompletny bullshit, żeby go kupować teraz w pierwszej generacji i tego nie zrobię. Ale jak patrzę na to, że w sumie MacBook Air ma 1,6 GHz procesor, gdzie ten nowy MacBook ma 1,1, wiem, że dla Ciebie to jest abstrakcja, Sławku.
Nie, dlaczego? No znaczy, bo... dla mnie abstrakcyjna ilość to jest śmieszna.
No, rozumiem.
To nie jest dla mnie komputer do... No tak, tak, w sensie... Mogę tylko powiedzieć tyle, że jeszcze to, że tam jest procesor z linii M, to jest w ogóle... Powiem Ci tak, Lenovo Yoga Pro 3, o której myślałem jako o nowym komputerze, odpadła z tego powodu, ponieważ na tym jest taki strona Tested i tam robią testy kolesie z Pogromców Mitów. I przetestowali Lenovo Yoga Pro 3, która ma ten sam procesor, jeżeli dobrze pamiętam, który ma ten. I tam się, jakbym chciał tam zmontować sobie odcinek, oni tam się wyśmiali po prostu możliwości tych procesorów na poziomie montażu, wideo, dźwięku, czegokolwiek poważnego, wiesz, poza pisaniem i takimi bzdurami. Raczej nie mówię, że pisanie to bzdury, ale...
Ale nie, ja rozumiem, o co Ci chodzi. Chodzi o zużycie... Spoko, nie, w ogóle ja się nie obrażam. Możesz pisać moje imię z małej litery.
Za świetny tekst, kocham go po prostu, kocham. Musimy kiedyś opowiedzieć, o co chodzi
kiedyś
z tą,
trzeba
ale to
jakiś
może nie
jubileusz.
Tak.
Ale no, chodzi o to, że jakby... Powiem Ci tak, MacBooka Pro mógłbym mieć i nawet chciałem wrócić kiedyś do LoL'a, żeby sobie zagrać raz, drugi, trzeci, ale z drugiej strony widzę, że ten nowy MacBook jest lepszy. Ma więcej pamięci na wejściu i już bym wolał kupić komputer, do którego nie będę musiał tam, wiesz, ładować kasy, dlatego że tak jak sam widzisz, zbudowanie takiego komputera, jaki ty kupiłeś, kosztowało mnie 9000 zł. A podstawowy MacBook Pro kosztuje 6300, to jest dosyć duża ilość dodatkowych pieniędzy włożonych w to wszystko, niezależnie od jakby od tego, ile te pieniądze dla nas znaczą.
Znaczy wiesz, prawda jest taka, że to komputery wysoko, wysokie ThinkPady, Dell te z linii XPS, ale właśnie te 13, gamingowe, bo pamiętajmy, że jeszcze jest cała linia przecież gamingowych sprzętów. To są ceny, mówiąc szczerze, ja uważam, że dopiero na tym poziomie tam 12 tysięcy, nawet to moim zdaniem trochę na stronie Apple Store trochę za mocno świeci, w sensie ta cena taka z kosmosu, ta 11, wiecie. Ale Razer, Boże, jak się nazywa laptop Razera, pamiętacie?
O, jest.
Ten 13 czy 14 calowy. Blade, o, Razer Blade.
Ostrze.
Kosztuje, panowie, ponad 12 tysięcy złotych w przeliczeniu, mówię o tej najwyższej konfiguracji. Mm-hmm. I on jest, to jest laptop z Windows, bardzo ładny, podobnie minimalistyczny jak ten ThinkPad, w sensie jest czarny, mm-hmm. ma tylko, wiecie, wszystko
jest czarne. Ma ekran 4K. Tak,
ma ekran 4K, okej, okay, oczywiście.
Musiałem o tym powiedzieć, no bo to mnie ale tak to jest...
Tak, ale to jest po prostu cena jakiś kosmos. I ja powiem wam tak, wiem też jak to wygląda na, chociaż no no jest tak, no kurczę, no na przykład jak budujesz stacjonarkę, to stacjonarkę z Windowsem jesteś w stanie postawić za 10 tysięcy, a taką samą, uwaga, Apple stawiasz za 20 kilka tysięcy.
Tak.
O wyższych cenach już mówię, o tak zwanych zastosowaniach profesjonalnych, typu komputery już naprawdę do montażu w firmach i tak dalej, bo tu trochę wiem o tym, jakie są ceny, więc to jest inny temat, ale... No ale ja cię rozumiem, Bartku, że Forstać i tak dalej. Myślę, że to wejdzie w MacBookach Pro
jest,
w nowej linii, tak?
Tegorocznie
no właśnie, już weszło. No tak.
Ja bym sobie powiedział lepiej... szczerze, ja mam białego iPada, czarnego iPhone'a, teraz wezmę złotego MacBooka.
O Boże, nie. Sorry, jak się ale bawi, się bawi. Jak widzę cokolwiek pseudo złotego, to zajoba dostaję. Nie tylko jeśli chodzi o sprzęt Apple.
No dobra.
No tak.
Ale w każdym razie, ja tam sobie, ja, wiesz, to jest tylko komputer, kiedyś się go zmieni, nie ma problemu. I jakby... Tak, mi chodzi o to, że nie podoba mi się cena. Mi się nie podoba cena, bo w momencie, kiedy, niezależnie od tego, jaki malutki jest ten komputer, po prostu, ale to jest przegięcie pały, no.
Ale MacBook Air na początku, pierwsza generacja też była taka droga. Kosztował dokładnie
była też do dupy.
Samo. No tak, i była też do dupy.
Może w przyszłym roku będzie taka sytuacja, że wycofają Era i wprowadzą tylko MacBooka.
Mam nadzieję, że nie. To znaczy, mi się...
Ja mam nadzieję, że tak.
Właśnie tutaj może już tak przejdźmy do tego pytania, które sobie postawiliśmy, czyli ten wybór komputera.
No, no to ja już podjąłem wybór. No
tak. Bartek chyba też.
Nie wiem. MacBooka tego. Ja bym chciał tego cienkiego MacBooka.
Ale jakbyś teraz kupował kompa, to byś kupił MacBooka tego cienkiego, właśnie on by ci był najbardziej przydatny, uważasz?
Nie.
To jaki byś kupił?
Nie wiem, dlatego że obudowa w Pro mi się nie podoba, bo jest kanciasta.
Jest ciężki.
Obudowa w Pro jest kanciasta, ceny są wysokie, z RAM-em są problemy w Pro, więc bym musiał tą ósemkę wyłożyć na niego. Era nie kupię, bo nie ma Force Toucha i nie ma Retiny i na Era bym musiał...
Nie ma Era z Retiną?
Nie.
Aha. O Jezus, Lol, naprawdę?
Jak? Naprawdę.
Boże, komputer za 5700 z 4 GB RAM-u?
Tak.
Właśnie patrz. O, wow. Da
się.
Można.
Dlatego Era też bym właśnie nie kupił, a MacBooka jakbym kupił, to bym na nim napisał tekst, ale MacBook się zacina nawet w momencie, kiedy zmieniasz rozmiar okienka w Safari i nie masz nic innego otwartego.
Safari to jest Internet Explorer XXI wieku.
Nie, ja lubię Safari na iPhone i na iPadzie.
No tak, na mobilna tak, ale ta, która jest na MacBookach, jest chyba na Verge był taki tekst, że Safari to Internet Explorer tych czasów.
Nie no, ja bardzo lubię Internet Explorer, tak samo jak Bartek ten, tak samo jak Bartek Safari, ale cieszę się, że Microsoft od niego odchodzi. Drogi Microsoftie, dziękuję, że Edge nie będzie wspierał technologii.
I powiem ci, Sławku, że z drugiej strony mam problem, no. Dlatego że ja chcę korzystać z ekosystemu Apple'a.
No.
Chcę mieć wszystko ładnie zsynchronizowane i na pewno nie zmienię telefonu ani tabletu, bo zwyczajnie nie widzę, szczególnie w przypadku tabletu, jakiejkolwiek innej sensownej opcji. Ale kuźwa się nie da, rozumiesz? Może być tak, że jak wyjdzie Windows 10, bo on teraz na dniach ma wyjść, prawda?
Tak, za 19 dni.
No. Wyjdzie Windows 10, zobaczymy, co w nim będzie i To będzie straszny bullshit, że to zrobię, ale może być tak, że po prostu zdecyduję się na takiego ThinkPada, jak ty masz.
Kto wie? Panowie, w ogóle powiem wam, znaczy nie sądzę, wiesz, on ci się wizualnie, nie wiem, czy to będzie twój styl, natomiast powiem wam, panowie, ja uważam, że Windows 10 spowoduje wzrost sprzedaży komputerów z Windowsem jeszcze, ponieważ ten komputer, bo ten system, nie chodzi o to, jaki on będzie, ale jak on zbiera opinię teraz. Jest słynne to powiedzenie, że Windows co drugi jest dobry, tak? Bo musi być odbicie hejtu. I była tak, super siódemka, wszyscy się jarali, tak jak wcześniej wszyscy się jarali XP-kiem. Teraz ósemkę, a Boże, jakie to złe, kafelki i tak dalej. No a bądźmy szczerzy, dziesiątka, nie chcę już zaczynać tematu, bo wiadomo, o tym rozmawialiśmy, ale przez program Insider i tak dalej, no zbiera naprawdę, ja jestem zaskoczony, że wiecie, nawet gdzieś przeczytałem na jakimś blogu angielskim o Macu, że czy Windows 10 nie jest zagrożeniem dla OS X, a nie, chodziło, już wiem o co chodziło, chodziło o to, gdzie są wspólnoty, kto od kogo kopiuje co, wiecie o co chodzi.
Tak, tak.
No i tam Windows był przedstawiany mimo wszystko bardzo, tak bym powiedział, pozytywnie, jakby nikt go nie hejtował, Windows 10 w wersjach ten, i były oczywiście teksty typu, o ile Windows 8 jest tam zagubiony, nie wie o co ma, czym jest, tak Windows 10 widać, że ktoś w końcu, że ten Satya Nadella, czyszcząc jakby Microsoft, spowodował, że Windows 10 w końcu jest czymś, czym powinien być Windows, tak? No dobra, już tam nie chcę wchodzić ten, ale powiem wam szczerze, teraz patrzę na ceny na Apple Store i w ogóle oglądałem sobie ostatnio 11-calowego MacBooka Air. Ja mam wrażenie, że on jest dużo za mały, więc patrzę na 13-calowy nowy. I 4799, ale myślę sobie, że Bartku, dobrego Maca mógłbyś kupić spokojnie, niekoniecznie najnowszego, przecież nie trzeba mieć najnowszego, one są dobre nawet dwuletnie.
Włodek Markowicz, ja nie będę kupował dwuletniego sprzętu.
Włodek Markowicz w swoim filmie o MacBookach mówił, że on nigdy nie kupił nowego MacBooka, że on właśnie,
no
tak,
właśnie.
I że mówił, że to się o wiele bardziej cenowo opłaca. I właśnie chyba też, jak będę kupował MacBooka, to nie wiem, kupię może z 2014 jakąś używaną wersję.
Inna rzecz jest taka, że jak to się może mocno bardziej opłacać, skoro jest ten słynny fame, że MacBooki nie tanieją, bo są takie zajebiste.
Znaczy ja ci powiem tyle, Sławek. Ja dlatego nie chcę kupić używanego MacBooka, bo na przykład Paweł Orzech w podcaście swoim mówił, że jego MacBook Air ledwo dyszy pod nowym OS X-em i boję się tego, że mój sprzęt po prostu, na który będę wykładał dużą forsę, będzie działał mi źle.
I nie dostaniesz naklejek.
Czego nie dostanę?
Naklejek.
A, no tak. I poza tym też jest tak, że jak w iPhone'ach, w iPadach nie ma takiej dużej, takich dużych przeskoków, tak jednak te nowe generacje procesorów, choć cholera wiadomo, że jest to specjalnie po to zrobione, żebym tak czuł, ale one dużo wprowadzają nowego.
No tak, Broadwell, powiem ci tak, zresztą tu jest najnowszy Broadwell piątej generacji. Ja wiem, że ta niskonapięciowość tutaj, no wyniki są ok, a jest cichy, spokojny, że tak powiem, nie grzeje się. Zresztą sprawdzałem tyle, co dostałem testów. Bo jak domyślacie się, że jak ja kupuję kompa, to nie jest tak, że nakupuję na ślepo, bo mi się tylko podoba. On musi mi się podobać, on musi też spełniać pewne, no ten musiał spełniać określone kryteria. No i on je spełnił, no nie ukrywam, więc jakby, więc potrafię zrozumieć, ale zaskoczyłeś mnie tymi tekstami, że RAM się może ta, że jest za mało RAMu. Wydaje mi się, że MacBooki jednak są dobrze, co by o nich nie powiedzieć i teraz ja będę bronił.
Dobrze zoptymalizowane?
Tak, dobrze, bo to jest jednak sprzęt pod zamknięty system i tak dalej, bo zobacz, ten ThinkPad oczywiście, on Winda, wiadomo, że Ubuntu na nim postawisz. W Indiach, nie wiem czy wiecie, że niedawno wyszedł ThinkPad robiony razem z Lenovo, który domyślnie ma zainstalowane Ubuntu, więc można. Zresztą mam koleżankę, właściwie przyjaciółkę, która pracuje, której instalowałem Ubuntu i ja będę zawsze ten polecał system osobom, które nie potrzebują od systemu za dużo, tylko potrzebują przeglądarkę, pocztę, wiecie, jakieś tam podstawowe rzeczy. GIMP daje radę jako tako, a Ubuntu naprawdę nie wymaga zbytniego. Naprawdę to nie jest trudny system, póki robisz podstawowe rzeczy, bo jak chcesz zaczynać szaleć i tak dalej, no to faktycznie musisz być już wtedy przejść. Nie ma co tu być tym środkowym użytkownikiem. Tu trzeba być albo bardzo dobrym użytkownikiem. Mam takiego kolegę, który pracował na Debianie zawsze i on pracował w trybie tekstowym. To było najlepsze w ogóle. On nie lubił nakładek graficznych, one go obrażały. No cóż, można i tak. A można pracować na Ubunciaku na przykład. Ten spokojnie uważam, że dla podstawowych zastosowań muzyka jest. Kodeki zainstalowane to jest proste ze sklepu, wiecie, nie trzeba nic instalować, jakby Gites Schwedes. Natomiast ja nie ukrywam. A, powiem wam ciekawostkę odnośnie tych ThinkPadów. jeszcze jedną rzecz tylko. One mają takie złącze one click, coś ten deseń, i zamiast ładować go standardowym takim ładowarką, która nomen omen tu jest mała, to jest akurat dobre, jak na laptopy, to podłączacie taki jeden kabel i ten kabel trafia do takiej przejściówki, którą Lenovo pozwala kupić ten, i ta przejściówka ma złącza, dwa złącza HDMI, ma złącze ładowania, i tym jednym kablem przesyłacie, jakby już nic nie podłączacie, tylko wszystko podłączacie do tamtej stacji, ewentualne jakby kable zewnętrzne i tak dalej, więc do laptopa jest pociągnięty jeden kabel. Rozumiecie? Dzięki temu nie ma syfu na biurku. Bardzo ciekawa technologia.
Tak, można zrobić z MacBookiem, tak?
No, taka stacja dokująca kosztuje bite 500 i drożej, ale jednak jest ten. I jeszcze ThinkPad ma jedno ciekawe akcesorium, mianowicie ma na siebie etui z też tym specyficznym, jest całe czarne i ma na całym sobie tylko jedno logo ThinkPad w rogu, w tym samym miejscu, w którym jest na laptopie. Takie śmieszna pierdoła, ale urocza. Zawsze uważam, że akcesoria też wiele robią dla sprzętu, nawet jak nie ma ich dużo, bo wiadomo, że Maców jest dużo więcej i wiadomo, można sobie tam ponaklejać i tak dalej. Wiadomo, że jakaś naklejka musi wylądować. Ale nie ukrywam, że cieszę się bardzo, że znalazłem konfigurację, która mi odpowiadała w fajnej cenie, więc... Ale powiem Wam szczerze, że jeżeli bym kupował Maca, to kupiłbym MacBooka Pro. To musi być, bo ja po prostu mam wymagania, że to musi być porządny komputer. Uważam, że MacBooki Air, to są modele XPS-y. Komputer nie może być za mały i nie może być za lekki. Raczej nie, no mógłby być mały. Znaczy nie może być za mały, bo wtedy na kolana go nie będziesz trzymać. Mm-hmm. Natomiast nie może być taki... Musi mieć w środku naprawdę bebechy i to musi się, wiecie, no... Fizyki nie oszuka się, to wydziela ciepło, pewne bebechy. No nie ma siły. No i tego nie przeskoczymy. No i tyle w temacie. No dobra, a Danielu, a ty na Maca, co nie, polujesz?
To znaczy, ja powiem tak. Ja po tych doczynieniach z tym moim tabletem właśnie... Dosyć mocno zacząłem myśleć nad Windowsem, ale nie raczej nie w kwestii tego, że sobie kupię coś z nim, tylko raczej w takiej kwestii, czy w ogóle mógłbym na nim pracować mobilnie. Bo Windowsa dotychczas używałem tylko w formie desktopowej i tak dalej. Nigdy nie miałem laptopa z Windowsem. A właśnie teraz, jak będę wyjeżdżam na studia i tak dalej, to będę potrzebował czegoś przenośnego, co jednocześnie będzie mogło mi zapewnić jakiś większe możliwości, jeśli chodzi o pracę, bo no, Chromebooka sobie kupiłem jako taką ciekawostkę, zobaczyć jak mi się z tego będzie korzystało i tak dalej, i w sumie jestem bardzo zadowolony, no ale właśnie do pracy też będę potrzebował czegoś z większymi możliwościami, powiedzmy tak.
A co rozumiesz do pracy?
Do pracy to znaczy odpalić tego słynnego Photoshopa i znaczy...
Legalnego,
tak,
oczywiście.
Tak, no wiadomo. Znaczy ja chcę mieć pewność, że na komputerze mogę zrobić wszystko, bo komputer jest jednak urządzeniem takim, wiesz, takim większym, który ma o wiele więcej możliwości niż tablet czy telefon, znaczy zależy też jaki tablet, a Chromebook mi nie daje takiej pewności, wiadomo, bo to nie jest tak pełny system operacyjny, i na razie taką pewność na razie mam tylko z Windowsem, ale to dlatego, że nie miałem jeszcze nigdy do czynienia z OS X. I tak, ja Windowsa, właśnie, szczególnie dziesiątkę. Dziesiątka mi się mega podoba, zarówno w kwestii designu, jak i w kwestii tego, jak działa. Ale nie podoba mi się w Windowsie jedno. To, że przez tą...
Niech zgadnę, że nie dostaje aktualizacji.
Nie. przez tą fragmentację systemu Windows ma masę takich problemów, że to nie jest tak, że masz tego Windowsa, zalogujesz się i tak dalej, to jakoś ci działa. Ale żeby doprowadzić komputer do tego stanu, w jakim ty będziesz mógł z niego korzystać normalnie, bez instalowania żadnych wtyczek i tak dalej, to do tego trzeba się bardzo namęczyć. I ja to zauważyłem przy tym tablecie, że ja musiałem jeszcze parę rzeczy tam doinstalować, zaktualizować. I niekoniecznie aktualizować przez Windows Update, tylko aktualizować przez strony producenta, bo nie wszystkie aktualizacje w tym Windows Update się pojawiają. Na MacBooku nie ma takiej sytuacji, po prostu ten komputer sam pobiera te wszystkie aktualizacje, to wszystko jest zawarte w aktualizacji systemu i nie ma jakiegoś pieprzenia się ze sterownikami, z jakimiś dodatkami i tak dalej, po prostu...
Ale wiesz, że rzeczy tak samo potrafią się wysypywać i tu,
no
i
tak,
tu.
No tak, tak, tak.
Tak, posłuchać o tym, jak rzeczy nie działają na Macu, coś tam, i ludzie pytają, co z tym zrobić, albo
no tak.
Ten. Ja w ogóle... I to, no jeżeli tak, no ale... to gdzie tutaj logika? I to jedno, i druga rzecz. Potrafię zrozumieć, że musisz doinstalować rzeczy ze względu, no, chociażby przygody z AMD Radeon, tak?
O, właśnie.
Z brakiem optymalizacji pod granie w tym przypadku. Tylko sorry, ale karta graficzna raczej nie służy do pracy, więc to jedno. A drugie, nomen omen, to jako ciekawostka, w najwyższych MacBookach Pro też są stosowane AMD Radeon, więc potrafię sobie wyobrazić, że tam też nie jest tak
tylko
różowo.
GeForce tylko.
Ale wiecie, dlaczego tego o tym się nie mówi? Bo dedykowana karta graficzna w MacBookach występuje tylko w najwyższych konfiguracjach, których nikt nie kupuje. No, taka logika bym powiedział.
Nie, no ludzie
tego
kupują te najwyższe MacBooki, już tam nie przesadzajmy.
Ja znam jedną osobę, szefa mojego ojca.
Ja chciałem powiedzieć jedno, że wiesz, no nie po to kupujemy komputer, żeby siedzieć przy nim i go ustawiać, tak? Cały czas.
Czas.
To jest tak jak...
ale przecież tak nie jest. Co wy mówicie za...
No właśnie tak jest. Ja mówię, że jak mam ten tablet, ten tablet jest niby już gotowy do działania i tak dalej. Gówno, prawda, musiałem się trochę namęczyć, jeśli chodzi o właśnie kwestie doinstalowywania wszystkich aktualizacji, żeby to działało tak, jak powinno. A właśnie to mi strasznie denerwuje, że komputer, jak kupuję komputer, jak go odpalam, loguję się, to powinien być koniec mojego procesu konfiguracji. Ewentualnie tam, nie wiem, zalogować się do paru aplikacji czy coś takiego. A Windows nawet przy tym postępie, który jest od 8, w sensie, że logujesz się, że jak się zalogujesz, to masz wszystkie ustawienia ze swojego poprzedniego komputera na tym komputerze. To jest super, tak. Ale to jeszcze nie jest ten poziom, który jest w OS X.
No dobrze, ale podaj mi, bo ty mówisz takimi ogólnikami i one nic nie znaczą. W
sensie... Chodzi mi głównie o sterowniki.
Ale przecież sterowniki Windows od poziomu Windowsa 7 pobierają się same.
Nie, właśnie mówię, że nie wszystkie, że niektóre wymagają tego, żeby pobrać się ze strony producenta, bo w Windows Update nie masz tych aktualnych.
Ale jakie na przykład?
Właśnie do Radeonów. No to... To akurat okay,
Radeon,
w przypadku
to jest
mojego...
konkretny przykład, że są z nimi problemy
w przypadku mojego
z ich optymalizacją.
Tak.
I w wiem, czym
ale
jeszcze?
Nawet, ale nawet Java potrafi, nawet z Javą potrafią być problemy.
Java to w ogóle...
Ale z Javą to potrafi mieć problemy wszędzie, bo to jest do dupy technologia, o to chodzi tylko. Ale to jest zupełnie coś innego, jakby to jest wina samej technologii użytej tutaj. Ale bo ja wiecie, panowie, 6 miesięcy temu zrobiłem, uwaga, format tego komputera, tego, który mam, na którym teraz właśnie piszę. Co ważne, pamiętajcie, że w Windowsie 8 pojawiła się funkcja, o której wszyscy zapominają, o której zawsze mówię, czyli odświeżanie systemu, tak zwane przewracanie do ustawień fabrycznych. Ale ja sobie zainstalowałem na nowo, bo stawiałem dysk 256 GB SSD w starym laptopie, którego nomen omen będę sprzedawał, który jest spoko i tak dalej. Ale najważniejsze w tym było to, że włączyłem, wiecie, konfigurację Windowsa 8 i on sam się skonfigurował za moimi plecami. Ja nawet nie pamiętam, jaką ma kartę graficzną. A, już widzę, Nvidia GeForce 512, bo mam też dedykowaną w nim kartę graficzną. Bo ja nie musiałem nic pobrać. Jedyne, wiecie, co musiałem pobrać, to były oczywiście aktualizacje systemu. To fakt, trzeba to pobrać, bo system przychodzi bez aktualizacji, tak? To jedno. I drugie, co musiałem zrobić, to zainstalować aplikację. Ja w ogóle z takimi problemami, znaczy z takimi, no nie zostało, poza przykładem Radeona, ty, Danielu, mówisz, że musiałeś tej na tym tablecie chińskim coś tam zainstalować. W sumie nie powiedziałeś nic, co musiałeś zainstalować.
Czekaj.
Sterowniki do Bluetooth,
nie, coś
tego typu.
Coś do Intela.
Nie chcę, Sławku, nie chodzi o to, żeby tutaj z tobą słowo przeciwko słowu, ale chodzi mi o to, że ciężko, żeby w tej sytuacji mówić, że jeżeli jakiś program nie jest wymieniony z nazwy, który trzeba było pobrać, to znaczy, że problem nie istnieje, bo moim zdaniem...
Nie, oczywiście. Tak, tylko że ja zastanawiam się, bo jestem ciekawy jakby takiego przykładu, bo moje doświadczenia są zupełnie inne. Ja mogę mieć mam do Windowsa jak już gdzieś indziej zarzuty, ale jakby ten poziom, o którym mówicie, pamiętajcie, że co by nie powiedzieć, to od poziomu Windowsa 7 system pobiera aktualizację sam. I faktycznie może być tak, że jakieś aktualizacje są że jakieś te są nieaktualne. Zdarzyć się pewnie może. Baza urządzeń jest tak gigantyczna, że jestem pewien, że gdyby w Apple można było doinstalować jakieś urządzenia zewnętrzne, podkreślę, to też byłyby z nimi, myślicie, że nie byłoby problemu? Wystarczy popatrzeć na modemy, kilka lat temu problemy z modemami w Playu, gdzie były sterowniki do OSX-a i co z tego? I to jest wina OSX-a, czy to jest wina producenta tego, który udostępnia? No rozumiecie, tak. Jakby... Nie potrafię się z tym o tyle zgodzić, że raczej nie, to być może to jest wynik otwartości faktycznie na zewnątrz i tego, że Microsoft nie jest w stanie przewidzieć pewnie tego wszystkiego, co można wepchnąć w Windowsa. I to jest faktycznie, jeżeli ktoś jako zamkniętość systemu, jakby na pewno ten, rozumiem stabilność, bo tu o tym chyba mówimy, tak, że stabilność i dostępność rozwiązań traktuje, że Apple Maci są bardziej stabilne, no to na to niestety panowie, ale testy mówią, że to jest nieprawda, że różnica jest, bodajże tam ostatnio były ten, pamiętam, że ktoś testował, jakaś firma testuje stabilność systemu i tu wychodzi, że de facto są na równi, tam są niewielkie procentowe, wiecie, różnice, więc ten...
Pamiętam, zastanawiam się. Chyba mi to kiedyś podsyłałeś, albo to nawet było w Shuffle
Cast. Tak, więc jakby. Więc. Okej. Okay. Jakby. Ja uważam, że w ogóle obydwa systemy. Pamiętajmy, że no, warto pamiętać. Maci to tak. OS X to system Unixowy, tak? System wywodzący się, z którego też wywodzi się, że tak powiem, Linux. No i tam faktycznie dla deweloperów, tutaj pozdrowienia dla mojego kolegi, on będzie wiedział, o co chodzi. Dla deweloperów Maci do niedawna były pewnie lepsze, bo tam chodziło o otwartą architekturę. Można było, że tak powiem, w nich wszystko wykodować, że tak powiem. Czyli jakby podobnie jak w Linuxie, konsola i do boju. Bo w Windowsie tego nie było, to jest zupełnie inna technologia budowania systemu. Ale ja wam powiem szczerze, panowie, ja uważam, że obydwa systemy jako systemy są dla mnie równoważne. Nie chodzi o to, każdy ma swoje plusy i minusy. Yosemite, jak to tam się wymawia, zrobił tyle, widziałem problemów ludziom, że wow.
Tak, ja też to słyszałem.
Ale ja tylko tyle powiem, tylko że uważam, że natomiast Maci są ładniejsze. Ale mówię to całkiem szczerze i bez ironii. Tak. W większości przypadków Maci są ładniejsze i te komputery są przyjemniej i lepiej wykonane. Nic nie trzeszczy, wszystko jest spasowane prawidłowo i to jest na pewno plus.
A właśnie, bo jeszcze nie powiedziałem o konkretnym modelu, który chcę wybrać.
Dobra,
no
ja
to
chciałem...
powiedz. Znaczy, to pierwszy.
Może ja jeszcze dokończę ten wątek i przejdziemy do wybrania. Okay, mi nie chodzi o to, wiesz co, to jest tak, niby jesteśmy pro-userami, którzy prowadzą podcast, którzy piszą blogi, część i którzy działają w internecie, ale ja chcę komputera, nad którym nie będę musiał się zastanawiać, tak jak się nie muszę zastanawiać nad moim telefonem i jak się nie będę musiał zastanawiać nad moim tabletem. I jeżeli w tym momencie ThinkPad z Windowsem 10 byłby mi to w stanie dać, to byłoby super, ale nie ma MacBooka, który jest mi to w stanie dać, dlatego że MacBook Pro będzie dla mnie za wielki, MacBook Air nie ma retiny, a mały MacBook się zacina. Więc jakby MacBooki są blisko produktu kompletnego, ale nie są w 100% dla mnie produktem kompletnym. I ten nawet MacBook Pro mi się nawet jeszcze podoba, tylko że chciałbym wziąć większy dysk, a jak mam 1000 zł dopłacać za dysk, to wolę się cofnąć do tego niższego, do tego po prostu normalnego MacBooka.
A nie można wymienić?
Nie.
Nie, w starych Pro się dało, w tych nowych nie.
Ale ja chcę Retina.
No to słabo. No, nie, bo ja na przykład w tym ThinkPadzie wielką jego zaletą jest to, że on w ogóle ma, słuchajcie, wmontowaną baterię, to jest śmieszne, jak na ThinkPady, natomiast żeby było ciekawiej, ma płytkę pod spodem, on nie jest unibody, pod spodem ma płytkę, na tej płytce można ją otworzyć i pod tą płytką jest, uwaga, RAM, tylko że on tu już jest maksymalny, dysk do wymiany, i coś jeszcze jest tam dostępne od razu. I po prostu możecie, do przeczyszczania, i możecie po prostu... To jest śmieszne, ale to jest nawet takie do podważenia sobie, że ten komputer jest jakby gotowy do tego, że ty będziesz chciał coś z nim zrobić.
To jest jedno. Czemu brałeś RAM od razu?
Co?
Czemu wziąłeś RAM od razu?
Dlatego, że i tak musiałbym dokupić, to nie była żadna różnica cenowa. Mhm. A poza tym ta konfiguracja z tym jakby ten konfig pełny, bo tam nie wszystkie, wiesz, nie było takiej 100% konfiguracji. W XCOMie są pewne już predefiniowane. Ja mi zależało na najwyższych możliwościach i akurat wtedy był już RAM na poziomie 8 lub 16, a różnica była niewielka, więc już, po co mam się męczyć? Na przykład dysk wziąłem najmniejszy, jaki był, czy 128 giga, bo jest konfiguracja z 256 i jest konfiguracja z 512 bodajże jeszcze, a ona kosztuje, najdroższa w ogóle opcja tego komputera, wiecie, 16 giga RAMu, system operacyjny 512 chyba, ten kosztuje 4999. To jest maks absolutny i no drożej się nie da. I on ma wtedy wszystko, co nie wiem, to już, co dzisiaj jest dostępne, tak? No, następne to byłaby terabajtowy dysk SSD. Zresztą ja sobie planuję, że jak teraz wezmę 256 mu wmontuję, to za 2 lata na przykład, zamiast mu robić cokolwiek, ja po prostu mu zmienię tylko dysk na większy, wiecie, 512.
Ja się na przykład zastanawiam, czy nie byłoby dobrze wziąć podstawowego MacBooka Pro, który ma 8 giga RAMu. No. I zamiast inwestować 1000 zł na przykład w dysk w środku, to ja mogę po prostu kupić dysk zewnętrzny.
No albo tak, macierz. Tak, to też jest, oczywiście, że tak, to nie jest problem. Pamiętaj, że w Macach dysk jest ten na magistrali PCIe, tak? On jest szybszy przez to, I spoko, jakby ja wiem, że to jest spoko w ogóle dla ciebie dobrym komputerem, takim malutkim, przenośnym, który byłby mocny, ewentualnie na poziomie Windowsa, którego chciałem ci powiedzieć, to właśnie jest komputer typu Dell XPS 13. Tylko że jego cena w dobrej konfiguracji, jaką znalazłem, to jest 4400.
To i tak nie jest źle. W porównaniu do MacBooku.
I to jest konfig z 8 GB RAMu. 256 GB dysku SSD, 8 GB RAMu z systemem operacyjnym Windows 8, oczywiście z update'em do 10, jak to, a to wiadomo, i tam jakieś, aha, bo to nie ma 512, tak, no i to, a, tylko że to jest ekran niższy, bo to nie jest ekran, bo jeszcze jest tak zwany dotykowy QVHD, kosztuje 3200, a ile ma retina, panowie, w ogóle, pamiętacie?
Zaraz ci powiem.
To ja mogę powiedzieć tyle, że no nie wiem, no a to jest
jakiś podstawowym, w tym po prostu no? MacBooku ma 2304 na nie wiem ile.
No okej. Okay,
okay. Bo on jest tam no to... w dziwnej proporcji, on jest w tej proporcji 1610.
To 1610, tak. Dell XPS ma w maksymalnej rozdzielczości 3200x1800, natomiast w rozdzielczości, którą ja chciałem, w tej za 4400, dostałbyś Full HD. Może to za małe, ale to są, błagam, to jest 13 cali i to na jednak malutkiej przestrzeni, w ogóle to nie ma ramek, więc...
Znaczy ja bym się bardziej kierował PPI niż tam, wiesz, niż rozdzielczością, szczerze mówiąc.
Ale tam jest bardzo wysoki też stopień jasności w nitach podawany bodajże, natomiast na przykład ten, ja wam powiem jedną rzecz, ten ThinkPad mimo matowej matrycy i tego Full HD, matrycę ma taką bardzo, bym powiedział, średnią, w sensie jest okej, okay. Ale mi na tym, znaczy mi zależało, żeby było Full HD i żeby była OK i żeby był mat. Natomiast ja nie mam potrzeby takiej gigantycznej na poziomie ekranu, bo aktualnie korzystam z Acera, który ma 1366x768. Wiecie, i przejście i tak na 14 cali z 15,6. No wbrew pozorom jest duża różnica, naprawdę jak popatrzyłem na jego wielkość, on jest taki kompaktowy. No nie, mi Full HD wystarczy, ja chcę widzieć 1 do 1 piksela, w sensie, a i tak na 13 calach on nie skaluje się, więc to i tak będzie, że tak powiem, tycie.
Mi Dell pokazuje XPS-a od 6200.
Ale to, ha, no, no dobra, okej, okay, to o czym mówisz. To w sumie tutaj też patrzymy na oficjalną stronę, to byłoby bardziej fair. Natomiast ja mam cenę 4400, poza tym on ci pokazuje pewnie cenę dla tego wydania W3200. Czyli tego z ekranem na maksa. Natomiast jest jeszcze ta linia ciut tańsza z Full HD. Ja w ogóle o nim nawet nie myślałem o tym. On, fajnie, Windows, wszystko pięknie i przeglądarka działa dobrze, ale na przykład Audacity zwraca błędy, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Chodzi o skalowanie tego, bo Windows, co by nie powiedzieć, OS X póki co, mam nadzieję, że w 10 to się zmieni, jest lepiej zoptymalizowany pod ekrany wysokiej rozdzielczości.
No, na tabletach z Windowsem widać masę pikselozy, więc...
Więc wiesz, tu chodzi, ale tu chodzi o to, że on ci Windows ci źle skaluje takie ekrany, bo wiadomo, że ekran nie pokazuje 3200 pikseli, bo byś zobaczył tak malutkie wszystko, no, nie do przeczytania na tym Dellu XPS-ie. A numer to jest w ogóle, tylko powiem tyle, tylko kończąc, że on tam waży 1,20 kg i ma, no po prostu jest tak mały, że to jest śmieszne.
Wracając, no, MacBook zwykły ma 2304x1440, MacBook Pro ma 2560x1600. I teraz, Danielu, powiedz nam, co ty chciałeś wybrać.
O, właśnie, to jest ciężkie pytanie, bo ja nie wiem, jak będę stał cenowo w tamtym czasie, ale raczej będę kupował coś używanego, więc celuję na jakieś, nie wiem, 5 kafli maksymalnie, coś w tym stylu. I to są pieniądze, za które ja będę mógł kupić MacBooka Pro z Retiną, 8 giga. I to jest też cena, za którą bym mógł kupić nowego MacBooka Air z 8 giga, bo mi zależy, żeby ten komputer miał 8 giga, żeby działał jakkolwiek, czy coś takiego. Ale chyba bardziej będę się skłaniał ku MacBookowi Air z tego powodu, 13 oczywiście cali, bo 11 cali to jest pomyłka. Z tego powodu, że ja chcę mieć komputer, który jest lekki, łatwy w przenoszeniu. Pro jest jednak trochę za ciężki. Myślę, nie chodzi mi o to, że jest kanciasty i tak dalej. Tylko właśnie chodzi o tą lekkość. No jest jeszcze...
Gdzie on jest kanciasty? On jest
no
piękny,
jest ładny, jest ale piękny. Bartek tu się...
Jest dużo ładniejszy niż no. R.
No, w sumie tak się zgodzę. Przez tą ramkę. Tak, zgodzę się. Wokół ekranu. A jest jeszcze ten zwykły MacBook. Znaczy ten po prostu MacBook. No tylko... On jest ładny, on mi się bardzo podoba, ale nienawidzę w nim klawiatury. Bardzo niewygodnie mi się na niej pisało. I nie wiem, jest chyba trochę za lekki.
To jest wbrew pozorom naprawdę problem, bo jak podam wam przykład, kiedy to ma znaczenie. Siedzicie i trzymacie sobie na przykład na wyjeździe na kolanach takiego MacBooka. Po pierwsze, już pomijam fakt, że jak człowiek jest wysoki, a wy jesteście... No, Daniel jest wyższy ode mnie, spora, jestem niski.
A ile Daniel masz wzrostu?
182, jakoś tak.
No, to ja jeszcze jestem od ciebie wyższy.
No. No, a ja jestem, wiesz, ja nie sięgam 170 nawet. Więc, i najlepsze jest to, siedzicie sobie, wyobraźcie, z takim Maciem i teraz... lekko podnosicie nogi, bo coś tam, nie wiem, bo ktoś do was, wiecie, pracujecie w plenerze i on wtedy na pewno przewróci się na plecy i wam się wypieprzy, na przykład na ziemię, tak? Wiecie, o jakiej perspektywie mówię? W sensie, że tak czy ten, bo one, to jest za lekki komputer, żeby on łapał na dole stabilność. No, nawet jak jest, stoi ładnie i tak dalej, to nie wierzę, że on musiałby mieć tam aluminium, bo ten jest za lekki z wagi. I moim zdaniem takie komputery są trochę bez sensu pod tym względem, bo one, im ciężko jest znaleźć punkt odparcia. I tu mi się Surface podoba, 3, z tym, wiecie, z tą podpóreczką, bo ona blokuje takie działanie jakby.
No ale jego jest ciężko na kolanach trzymać, Surface'a.
Ale jego się znowu ciężko trzyma na kolanach, dokładnie. Nie przewrócisz go tak łatwo do tyłu, ale trzymaj go na kolanach z tą podpóreczką.
Ja chciałem, panowie, powiedzieć, że tutaj w przypadku samych MacBooków problem nie leży w ogóle w podzespołach, tak, jako takich, czyli procesor, RAM, czy nie wiem, czy coś takiego, tylko leży w tej pamięci. Dla mnie na przykład, bo ja w tym momencie, ostatnio czytałem, że te 128 to jest za mało. Ale teraz mam 32 przed sobą i się mieszczę, słucham.
A, mówisz o dysk, nie o pamięć, bo nie mówisz o pamięć RAM, tylko o dysku.
Tak, o dysku. Tak, tak, bo okay. I tu będę miał 8 giga tej pamięci RAM, tak? Za te 6300 zł. Ale... cholera, nie wiem, jak jest z tym dyskiem.
Ja w sumie na pamięć mam wywalone, ważne, żeby się, nie wiem, system zmieścił i ewentualnie jakieś, nie wiem, z 5 nagrań podcastu. I...
nie, no, nagrania podcastu mało ważą, tak samo jak mało ważą wideo.
Nie
wideo
zawsze.
Mało waży, tak naprawdę.
Znaczy, ja na przykład, nie wiem, jak wysyłam na tego, no, koło giga na odcinek, coś takiego.
Dobra,
no tak, wysyłasz, to ci trzeba oddać, tak? Bo on mi
tak,
wysyła wave.
No bo ja wysyłam podstawę.
Nie chcesz wiedzieć, nie chcesz.
Ja wysyłam
wiedzieć.
Podstawę Gigabyte? I wysyłam. Tak, no bo ja nagrywam ścieżkę w wysokiej jakości moją.
No ja też.
Ale no, nagrywasz iPhone'em.
Wiedzieć, Danielu, ile waży plik od tego?
No.
Moja ważyła chyba 70 mega.
No. Tak, najcięższa.
Więc w ogóle ja nie wiem, o czym ty do mnie mówisz, no nie?
Moja z 700?
Ale mogę wam powiedzieć, że panowie, że taki plik w Audacity, później tak zwany plik ze wszystkimi ścieżkami i tak dalej, produkcyjny, waży kilka giga. Więc na przykład dla mnie ma znaczenie, ponieważ ja je trzymam. No owszem, je archiwizuję, ale wiem, że do tego komputera, bo na przykład w swoim starym miałem napęd i mogłem wmontować drugi dysk. Tak, więc ja tak naprawdę zmniejszę ilość gigabajtów, ale po to planuję kupić 2-terabajtowy dysk taki dodatkowy oraz mam dysk półterabajtowy dysk taki przenośny, który będzie mi służył okazjonalnie, bo te 2,5,6 wystarczy w zupełności do podstawowych rzeczy. Natomiast 128 uważam jest... no jednak coś się w pewnym momencie czuje. Jak wystarczy, że trochę podziałasz i to się czuje. I to nieważne, nie wierzę, to tak z MacBookiem ten, to tak samo jak kupić iPhone'a 16 giga, moim
zdaniem. To zgadzam się i właśnie tego się boję.
No mnie na PC.
Dlatego, że w tym momencie...
A, dobra, no skończ. No.
W tym momencie mieszczę się na Chromebooku w 32 gigabajtach i powiem ci zupełnie szczerze, że zachodzę w głowę, co może spowodować, że tam się nie zmieszczę. Mi zostało jeszcze 17 giga, czyli ja wykorzystałem 15 gigabajtów.
No, właśnie, nie? To jest.
Ja mam jest coś tak. U mnie na PC z Windowsem rzeczą, która zajmuje, nie wiem, 4/5 miejsca są gry, bo ja mam masę gier zainstalowanych na kompie. No tylko ja w sumie już tak często w nie gram. Nie wiem, tam CS-a odpalę raz na rok. No, znaczy nie, teraz częściej, teraz sobie wakacje trochę pogrywam. I tak myślę, że to jest 128 w MacBooku. Do wszystkiego mi wystarczy, jak będę potrzebował mieć jakąś bazę.
No tak, bo tam nie ma gier.
Nie. Znaczy jest...
Sorry, to poszedłem stereotypem takim jak tekst, że to jest dla mnie taki sam głupi stereotyp, jak to, że nie ma, że Windows jest niestabilny, to tyle powiem, że moja ulubiona gra, na którą teraz poluję, czyli City Skylines, jest zarówno w wersji na Maca, jak i w wersji na
jest
Windowsa.
Jest masa gier na Maci, wbrew pozorom.
Oczywiście, że tak, tak. Tak, na przykład dwa pasjanse widziałem ostatnio też na Maca, więc bez przesady.
Ale
tak?
Wiesz, ja na Macu może będę miał z 3 gry, z czego jedna to będzie CS, który nie wiem ile tam zajmuje, z 10 giga maksymalnie. I tam masę gier indie, które zajmują po 500-700 mega. Więc no to nie zajmie mi jakieś duże miejsce na tym MacBooku, a rzeczy związane z jakimiś projektami i tak dalej, to zawsze mogę na zewnętrznym dysku trzymać. No albo w chmurze, bo ja kurde mam 2 tera do wykorzystania.
No tak, tak, zawsze można.
Wszyscy mamy, aczkolwiek to jest sporo, każdy niesie swój krzyż.
Tak, ja na przykład przeniosłem muzykę do, niezależnie od tego, czy korzystam z Google Play Music, czy nie, to można zawsze za darmo korzystać sobie z tego trzymania piosenek. I wszystkie piosenki z mojej biblioteki, mam ich tam niedużo, mam 33 tysięcy, to przeniosłem je po prostu do chmury i tam ją i trzymam, to streamuję swoją muzykę zawsze. Bo to jest funkcja darmowa, nomen, nomen. Panowie, ja mam taką propozycję, żebyśmy kolejny nasz temat odpuścili sobie dzisiaj,
tak, zostawmy
na kolejny odcinek. Natomiast ja chcę tylko podsumować ten wątek. Powiedzcie tak na koniec, w jednym zdaniu, to jaki komputer, albo inaczej, w dwóch nawet, to jakbyście teraz wybierali komputer, nie musi być maksymalnie szczegółowo, bo możecie nie mieć jakby pewności, nie musi to być też konkretna nazwa. Jaki to byłby mniej więcej parametry, czy jaki to byłby komp, czy co dla was byłoby najważniejsze? Może waga, może wielkość dysku, może... No nie wiem, no właśnie, jakby, ale czy to już jest konkretny model? W dwóch zdaniach, tak? Jakby, jaki to jest teraz dla was komputer, który byście chcieli mieć?
To ja może zacznę, bo Bartek tak ucichł.
Tak.
MacBook Air 13, 8 giga. No bo dlatego, że jest lekki, łatwy. To jest lekki, po prostu ja chcę, żeby komputer... A, jest ładny, bo to jest ważne. Tak. Nie wiem, no po prostu...
No,
iOS X. Chociaż nie wiem, teraz tak patrzę, że takiego Dela XPS-a z Windowsem 10 w sumie. Nie wiem, dla mnie pamięć i tak dalej nie jest ważne. Dla mnie jest ważne, żeby ten komputer działał dobrze, tak, żeby
rozumiem.
Się nie
no
zacinał
właśnie, okay,
i żeby
tak.
po prostu służył mi tak, jak powinien.
Rozumiem, domyślam się, no i bardzo ważne jest też pójście do... A powiem wam ciekawostkę, teraz była niedawno w Warszawie konferencja frontendowców i jak to mi kolega opowiadał, który był na tym, mówi same maki, no same maki po prostu ten. I wiecie, chciałbym pójść sobie na taką konferencję z ThinkPadem, wiecie, po prostu usiąść i sobie być tym i po... wiecie, co bym pomyślał
idź,
o sobie? Think different.
Idź do Starbucks.
No nie, ale to jest dosłownie prawdziwe w takiej perspektywie, think different, tak? Albo prawidłowo think differently, bo tak to powinno brzmieć dokładnie, żeby nie było błędu. Bartek, a ty podsumowałbyś tak naprawdę, jakbyś teraz chciał jakiś niekoniecznie konkretny model, który już istnieje.
Gdyby
tak?
nie to, że
nie
wydajnościowo MacBook, ten podstawowy, po prostu jest do bani, jest naprawdę do bani wydajnościowo, to chciałbym jego, ale w tym momencie, jak na to patrzę, to chciałbym tego Pro, też 8 giga, 128 GB, podstawową wersję i byłbym naprawdę zadowolony. Do pisania by była super. I wideo też bym mógł na nim zrobić, dlatego że on ten procesor i w ogóle on działa, tak?
W sumie cenowo jest ok, jak się porówna z tym MacBookiem.
Ja na twoim miejscu bym wziął Daniel Pro wersję, no nie?
Znaczy wiesz co, jak będzie mnie stać finansowo, to w sumie nie wiem jaka jest różnica.
Będzie mnie stać finansowo, no.
Jaka jest różnica wagowa między nimi?
Mała, 300 gramów jest.
Serio? To spoko, dobra.
MacBook Air waży 1,5 czy coś takiego?
No.
Czekaj, zaraz wam powiem. Zaraz, dobra, zaraz do tego wrócimy. Kontynuujcie
to rozmowę. To jak będę, powiedzmy, wybierał w przyszłym roku, nie wiem, bo ja używanego raczej będę kupował, szczególnie jak usłyszałem masę opinii ludzi na ten temat, no to jak znajdę, powiedzmy, do tych 5 kafli, to spoko.
No to ja jeszcze powiem tak, zanim Bartek znajdzie. A ja potrzebowałem czegoś mniejszego niż standardowy 15-calowy komputer. Czegoś, co będzie koniem roboczym jednocześnie i będzie w jakiś sposób ikoniczne, czyli będzie fajne, a mi się design taki bardzo minimalistyczny podoba. I powiem wam, że w pewnym momencie zostały na boju, kiedy już zrezygnowałem z tych ultrabooków typu Dell XPS, bo mi aż tak na wadze nie zależy, tak? On ma być lekki, ale bez przesady, nie musi być taki, wiecie... Na przykład z MacBooków Air w ogóle dla mnie odpada, to jest w ogóle dla mnie niepoważny komputer, dla mnie... Pro, super. To są fajne sprzęty, takie mógłbym mieć. Ale jakbym miał serio całkiem, bo ja jestem fanem Windowsa, to bym wybrał albo Razera Blade, bodajże 14 nowej generacji. Super sprzęt, mi się bardzo podoba, ale koszt po prostu jakiś kosmos. Albo, no i tu się pojawił na boju Lenovo ThinkPad, wcześniej IBM ThinkPad, czyli ten, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że właśnie kupiłem sobie komputer idealny, no. A numer numer, pamiętajcie, że on waży tylko 1,8 kg. Przy MacBooku Air, który waży, jak to było? Kilogram 50, chociaż wydaje
ja
mi się, że
ja ci zaraz powiem, ja już mam przed sobą wyniki.
No, to mów, mów. No,
MacBook Air waży 1,35.
No właśnie, tak mi się wydawało, że mniej. No.
A MacBook Pro waży 1,58. To jest tylko 230 gramów różnicy, czyli to jest nic. I powiem ci szczerze, że przy takiej wadze to w ogóle MacBook Pro jest świetnym rozwiązaniem.
Tak, a jeszcze raz podkreślę, że mój waży 1,80 kg, czyli waży jeszcze 220 gram więcej niż MacBook Pro, ale jest kompaktowy, bo jest 14 też calowy.
No właśnie, jest troszkę większy.
Jednak 13 ten. Jest, ale wiesz co, jest akurat ten, no, ale nie ukrywam, 220 gram... Nie no, to raczej w sensie, powiem wam, jakie były dla mnie wymagania. Nie mógł ważyć więcej niż 2 kilo, bo to już są dla mnie klocki. I tyle. Jest pewna różnica, powiem, i musiał być mały. W sensie, wiecie, nie 15 cali i to wtedy inaczej trzymasz, inaczej w ręce leży kwadracik niż, wiecie, niż ten. No i tyle. Więc ja mam już komputer idealny, a teraz czekam na was.
No, my też czekamy.
Panowie, to tyle chyba na dzisiaj. Danielu, ja będę chciał, żebyś w kolejnym odcinku koniecznie opowiedział, jak na Openerze korzystało ci się z nowych technologii. Widziałem jedno czy dwa zdjęcia, które pokazywały takie stacje ładowania telefonów, jak takie stacje.
A wiesz, że nie byłem przy nich nigdy?
Ale widziałem ujęcie na Twitterze i po prostu rozwaliło mnie to. No, po prostu... A właśnie, musisz mi powerbank.
No właśnie, tak, ja chcę, dlatego nie widziałem ich na oczy, tych stacji doładujących.
No, to rozumiem, przydały
bardzo,
się powerbanki,
bardzo się przydały.
Tak? Super, bardzo się cieszę. Dobra, panowie, fajnie.
Ale większy, jak się, tylko przepraszam jeszcze, ale ja sprawdziłem, większy jest ten twój ThinkPad od Pro.
Tak, on, znaczy być może jest większy. Ja nie będę się z tym kłócił, bo to jest 14 cali jednak, a dużo jest większe?
Nie dużo, ale jest tu, okay. W calach podają, to jest najgorsze, rozumiesz? Podają w calach i ja tak szacuję, tak? Bo tutaj u Apple jest podane
254.
W centymetrach.
Google ci zawsze może szybko odpowiedzieć.
Dobra, już nie będę tego teraz robił, skończmy nagranie i potem
spoko.
Ogarnę.
Spoko. Dobrze, okej, okay. To panowie, tyle na dzisiaj. Fajnie było porozmawiać. Odcinek jaki wakacyjny.
Długi jak cholera.
Kolejny, co nie? O właśnie, no. Nic to, kolejne tematy za tydzień. Cześć,
no, cześć,
trzymajcie się.
No, cześć. We'll be right back.